I witamy serdecznie na kolejnej.
Zaczęło się.
Na kolejnym odcinku. No, pędzi w jedną stronę, tak jest. No, to zaraz będzie temat. Kinotok. Podcast filmowy. Specjalnie żeśmy czekali z nagrywaniem tego odcinka, żeby się zmieścić w czasie, kiedy wyjdzie premiera zwiastunu do Dune'y i ona wyszła dzisiaj, jak to nagrywamy, dosłownie przed chwilą, więc obejrzeliśmy sobie ten zwiastun i postanowiliśmy chwilkę o nim pogadać i o tym, czego oczekujemy, jak to widzimy, jak to się zapowiada. A to jest zresztą chyba ten zwiastun, który się pojawił chyba w szerszej wersji na CinemaConie, a teraz mamy taką okrojoną, bardziej taką zwiastunową wersję tego zwiastunu. I co? I co tam się dzieje na tym zwiastunie? Tak w sumie fabularnie niewiele, nie? To jest raczej takie wrażeniowe, tak? To jest taki zwiastun, który ma ci bardziej, taki teaser, ma ci dać ten feel,
tego, co tam ma
jak
być.
To będzie, jak będziesz się czuł oglądając bardziej, niż co się będzie działo. I mam nadzieję, że tak będzie, dlatego że ja na przykład ja już mogę powiedzieć, że no jestem trochę zawiedziony tym zwiastunem.
Ja też jestem bardzo ciekawy, dlaczego wybrali taki zwiastun, szczególnie, że to jest część historii, w której dzieją się rzeczy, tak? W której strzelają, pierdzielają się, piu, 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 strzelają i nagle jest spokojny trailer. Tam to było tam nawiązanie tam. Była tam więcej scen pokazanych z końcówki tak naprawdę filmu. I są tam sceny, jak on tam jedzie na czerwiu. To jest taki największy fragment. Jest Elvis, który gra Stinga, tak? No to jest generalnie dużo się tam pojawia. Nawet mi zastanawia, czemu te pojedynki gladiatorskie są. Potem jest wątek takich walk gladiatorskich, gdzie ten syn, czy tam syn Harkonnena, czy tam jakiś tam jego kuzyn walczy na arenach, dlaczego one są czarno-białe. Nie wiem absolutnie, czemu postanowili to zrobić.
Ktoś to ogląda w telewizji najwyraźniej. Albo to jest taka telekinetyczna, nie telekinetyczna, tylko jak to się nazywa?
Telepatyczna.
Telepatyczna.
Tak. No.
No tak, wiesz co, ja powiem tak, to wygląda, oddając honor, to wygląda jak kontynuacja pierwszej części.
Tak,
stricte urwaliśmy film tam, teraz kontynuujemy dalej. Nie ma jakiegoś takiego poczucia, że to jest coś zupełnie innego. To jest w tym duchu, w tym klimacie, w tej stylistyce. No i jakby trudno się o to gniewać, no bo przecież dlaczego miałoby to być nagle inne tak formalnie? Ale z drugiej strony to jest trochę to, na co myśmy narzekali, tak? Że Villeneuve jakby okrada Dune z tej barokowości, z tego takiego rozpychu, rozmachu i robi bardzo minimalistyczną, estetycznie, tak wizualnie minimalistyczną, taką bardzo surową wersję tej Dune'y. I to z jednej strony może być fajne, bo przez to można się skupić bardziej na postaciach, na ich interakcjach, a z drugiej strony no może mieć te same problemy co pierwszy film, czyli być po prostu nudnym filmem. Ale jakim ładnym. Właśnie ja wiem, że to jest, my nie dzielimy opinii z większością widzów, tak? Większość widzów była zachwycona pierwszym filmem i absolutnie to był klimat, który im podszedł, więc myślę, że tutaj się absolutnie nie zawiodą, że to jest to, czego chcieli. Natomiast
ale Paul
dla
Atreida
mnie to
się
wygląda
uśmiecha.
Biednie.
Widziałeś? Paul Atreida się uśmiecha.
A nie powinien?
Nie powinien.
No ale wiesz co, znaczy nie powinien, bo Denis Villeneuve, czy nie powinien, bo w książce się nie uśmiecha. Dla mnie to jest
no, na pewno
taki,
się
taki
uśmiecha, tak? Ale
taka iskierka nadziei, że będzie jakieś emocje w tym filmie, że
Timothy
Chalamet,
widziałeś kiedyś Timothy Chalamet?
Chalamet.
Który się uśmiecha? Widziałeś go kiedyś w filmie, jak się uśmiecha?
Tak,
szczerze, ale nie, ale tak
szczerze. Nie.
No właśnie, a to się uśmiechał szczerze. To może jest pierwszy i ostatni raz, kiedy będzie w stanie mógł to zrobić.
Może tak, ale wiesz, no to jest dobry casting, on pasuje.
No jest dobry.
Na to nie narzekaliśmy, nie? Jakby tam castingowo to wygląda bardzo dobrze.
No bo jest Florence Pugh, no, dlatego.
Florence Pugh, która się świetnie nadaje do tej roli, myślę. Mamy Elvisa, który gra Stinga i wygląda, no, wygląda trochę jakby się urwał z Prometeusza Ridleya Scotta, ale to w ogóle ma taki vibe trochę, taki prometejsko-ridleyowskotowy. No tylko, że wiesz, gdyby Ridley Scott robił Dune, to by to było chyba bardziej rozbuchane. Nawet jeżeli miałoby ten taki, wiesz, filtr niebieski wszędzie,
no,
to myślę, że byłoby bardziej takie barokowe w swojej formie. Natomiast tu mamy takie wydestylowaną tą Dune i to, no wiesz, no można doceniać, tak, no bo to jest wizja Villeneuve'a, on tak robi filmy, więc to jest jego Dune zdecydowanie. Ale no obawiam się trochę, że wiesz, jak on już mówił, że on sam to mówił, teraz dopiero zacznie się dziać. No i ja tak, okej, okay, teraz ten zwiastun taki jak jebnie, to po prostu pospadają na wszystkie nasze ubrania z nas. Ale nie.
Okej, okay, naprawdę.
Okazało się, chciałem jakoś ten żart pociągnąć inteligentnie, ale zapomniałem słów. Ale tak, ale ostatecznie ładne, to jest wszystko bardzo ładne, estetycznie to wygląda bardzo ładnie i widzę, że już jest dużo zachwytów nad tym zwiastunem, więc po prostu chyba, no to chyba nie będzie do końca mój klimat, ale może się będzie.
Wiesz, no mówię, tutaj więcej strzelam, tutaj więcej się dzieje, to jakby to jest ten moment, w którym Herbert przestaje opowiadać, jakie wymyślił sobie śmieszną planetę i co tam się dzieje i przechodzi do akcji, tak.
To jest powrót Jedi. Pium, pium, pium.
No, nawet tak powinno być. No.
I'll never join you. No, ale a propos, powrót Jedi w Stanach teraz leci nicę i u nas chyba też ma być
może
w kinach.
Więc bardzo.
Oczywiście wersja specjalna z 97 roku.
No kurde, no przecież nie ma lepszej.
Żadnej innej nie było.
Nie.
CinemaCon.
Czyli konwent dla ludzi, którzy posiadają kina, na których plebs nie jest zapraszany. Ale dostaliśmy takie skrawki i takie ochłapy informacji, tak naprawdę nawet trailerów za dużo tam nie pokazali, które my, plebs, dostaliśmy, żebyśmy mogli sobie o nich teraz porozmawiać.
Tak, właśnie. I myślę, że spośród tych wszystkich informacji wyszczególnimy te, które nam zwróciły uwagę jakąś, bo generalnie było tego sporo, no informacji było sporo, że tam się zachwycali, bo jakiś super zwiastun był, a myśmy go nie widzieli, a ktoś tam wyszedł, jakiś aktor powiedział coś fajnego, a ktoś tam czegoś nie powiedział, a Disney miał taką prezentację, a Warner miał siaką. No, nie będziemy z trzeciej ręki opowiadać, co się działo, bo po prostu nas tam nie było i nie ma co o tym gadać. Ale to, co wiemy, takie najważniejsze rzeczy. No po pierwsze, pojawił się zwiastun Flasha, ten taki pełny zwiastun. I była możliwość, znaczy widzowie CinemaConu mieli możliwość obejrzenia całego Flasha w formie jeszcze takiej nieskończonej, tak? Cały film, ale tam jeszcze efekty były niedopracowane, być może coś wytną, no ale mieli możliwość to obejrzeć. No. Natomiast my dostaliśmy zwiastun. Czy coś z tego zwiastunu zwróciło twoją uwagę, że teraz na przykład mówisz, o, to może nie będzie aż takie złe, jak myślałem?
Nie, absolutnie nie zmieniło to opinii mojego filmu na temat tego filmu. Znaczy, opinii. Nie mam jeszcze opinii na temat tego filmu, ale na pewno nie zmieniło mojego poglądu, że to będzie po prostu kolejny film z DC. Bo ile razy się ludzie zachwycali jakimiś rzeczami, to już nie ufam nikomu. Poza swoją własną jakby krytyką. Tylko tam jest taki problem, że oni naprawdę się boją tego Flasha pokazywać. Tam więcej w tym trailerze było Batmana, a nie...
No tak.
A nie...
Z czego się potem śmiał ten The Man Carrying a Thing.
Tak, śmiał się z tego, to prawda. Że no...
No tak.
Jak najmniej Flasha pokazać, bo wiemy wszyscy, że... On jest zdany na śmierć i to w ogóle też jest, to DC jest takiej przestrzeni, że nie ma sensu. Ten film niczego nie uratuje, ten film niczego nie zmieni. Nawet jeśli będzie najlepszym filmem w historii kinematografii, co jest bardzo mało prawdopodobne, tak? To...
No niektórzy mówią, że to będzie że to jest był najlepszy superhero, jaki widzieli w ogóle w życiu ever.
Aha, tak, na pewno ufam tym wszystkim ludziom, którzy mieli dostęp do tego filmu, czyli wszystkich ludzi, którzy byli w jakikolwiek sposób zainteresowani, żeby mówić wszystkim, że ten film będzie super.
Wiesz co, no ja bym nie uważał, że to jest jakieś nieszczere. Ja uważam, że wiele osób może tak uważać, ale też słyszałem opinię, że bez przesady, tak? Więc myślę, że po prostu... Porównuje się ten film do tego, co zrobił Spider-Man No Way Home dla Marvela, czyli mamy połączone multiversa, mamy tysiące cameo, mamy tysiące postaci z innych filmów i łączymy to w jeden film. I to już jest pierwsza krytyka, którą słyszałem, ktoś tam powiedział, kto widział ten film, że ten film za bardzo polega na innych filmach. I to jest ten sam problem, który miał Spider-Man No Way Home właśnie, że to był film, który był wydarzeniem, który był czymś, co ma wywołać pewną reakcję u pewnych widzów, tak naprawdę nie wszystkich.
No.
I pewnie robi to dobrze, natomiast jako film to może się kiepsko bronić, tak? I to tego się troszkę obawiam, bo tu nie mam jakichś uczuć poważnych.
Ty nie masz się bać,
Flaszem. Tak, ale generalnie no zakładam, że może to być problem. Zwiastun jest ładny, no. Zwiastun, jak patrzę na zwiastun, to widzę przyzwoity superhero. Nie widzę najlepszego filmu superhero na świecie, ale mogę się mylić. No dobra, więc to byłby Flash, nie będziemy dalej go dręczyć. Co tam jeszcze się pojawiło na tym CinemaConie?
To, co mnie najbardziej zaciekawiło, to, że robią nowy film z Poirot po śmierci Nani. Jakoś lubię te filmy. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, ale jakby mam jakąś, darzę je jakąś sympatią i chęcią jakby oglądania ich. I teraz zrobienie takiego niby trochę spin-offu, który byłby w klimatach horroru, też na podstawie historii Agaty Christie, no jak dla mnie bardzo dobra decyzja, bardzo ciekawa, jestem bardzo ciekawy.
Ale poczekaj. Wow. Jak to spin-offu?
No bo teoretycznie w tym filmie jakby to było takie opowiadanie z postacią Poirot, ale ona chyba nie jest do końca oficjalnym jakby takim kanonem.
No to właśnie teraz to sprawdzam, ale wydawało mi się, że to jest po prostu jedna z kolejnych książek o Herkulesie Poirot. Tak, no więc jest na podstawie tylko pod innym tytułem.
Tak, ale chodzi tytułem... mi chodzi, że to nie jest do końca jakby, bo to jest supernaturalna historia.
No tak, ale mówiłeś o spin-offie, dlatego...
Znaczy dobra, no to dobra, może źle się wrażenie, że to nie jest spin-off, tylko bardziej jakby... Nie jest kanoniczną chyba historią, bo tam się dzieją jakieś paranormalne rzeczy.
No ale poczekaj, stop. Zwiastun tak nam sugeruje, że się dzieją. Ja zakładam, że to będzie Herkules Poirot, który ujawni, że to wszystko jest obłuda, tak? Zdejmie kaptur z Walla i powie, że to on jest za tym wszystkim stał, tak?
Więc... Szczególnie, że raczej filmy były wierne powieścią, tak?
Nie zakładam, że tu nagle będą nadprzyrodzone motywy, bo to nie jest w duchu zupełnie Herkulesa Poirota.
No właśnie.
Ale zwiastun tak, zwiastun sugeruje horror, zwiastun sugeruje tak. No, taką opowieść grozy, znaczy historię grozy. Natomiast nie sądzę, żeby to w tą stronę. Taki zabawna rzecz, że tytuł oryginału to jest Halloween Party, a u nas w 69 albo w okolicach tego roku zostało przetłumaczone na Wigilię Wszystkich Świętych. To jest zabawne, że wtedy Halloween nic nikomu nie mówiło w Polsce, więc trzeba było odnieść się do święta, które w Polsce było kojarzone. Jakby to jest to samo,
tak,
ale chodzi o to, że nazwa,
nazwa
nic nikomu nie sugerowała.
No, tak.
Ale dobrze zmienili na coś tam, coś w Wenecji.
Tak, coś tam w Wenecji, no.
Śmierć w Wenecji?
Nie.
To był inny film.
Tak, to był inny film.
Jesus, zero przygotowania dzisiaj.
Zero przygotowania, mnie zaskoczyło.
Haunting in Venice. Czyli tobie się podoba. Mnie to dziwi po prostu, że robią kolejnego Poirot, bo
I to szybko.
Ten drugi... To tak nędznie na tym, w tym box-office sobie poradził i robią go szybko. Po prostu, nie wiem, Ned Branagh wrzucił kasę, jak to wygląda, ale spoko, no to jakby ja też nie mam nic do tych filmów. Są w porządku, są okej. Okay.
To są przyjemne filmy.
Nie jest to, nie są to na noże dla mnie, ale...
Nie, oczywiście, no, nie ta
nie
kategoria.
Są to też,
no.
I to też nie jest kategoria tych stricte adaptacji Christie, bo wydaje mi się, że Stinowem były na wyższym poziomie, czy z Albertem Finneyem w Morderstwo w Orient Expressie, ale... w porządku sobie dalej.
No.
A to, co znowu mi zwróciło uwagę, jeśli chodzi o te zwiastuny, które trafiły już do nas jakoś zaraz po tym CinemaConie albo w trakcie, to ten Wish Disneya. To jest ciekawa rzecz, bo zapowiadali ten film jako taki powrót do klasycznej animacji. W sensie, że połączenie klasycznej animacji z animacją 3D. I tutaj dawali jako przykład głównie tego Papermana, to zdaje się sprzed kilku lat, czy kilkunastu lat już chyba, nie, animacja, no, no, short animowany, no, zrobiony taką techniką łączoną, dostał Oscara i tak swego czasu się dużo mówiło o nim, że, to że taka jest przyszłość tej animacji 2D. CGI.
Czy 2D?
No, 3D. No, wiesz co, te określenia animacja 3D, 2D to nie jest do końca jasne, tak? Bo no, mówimy animacja 2D, ale mając na myśli animację rysowaną, a mówimy animacja 3D, mając na myśli animację komputerową, to już teraz jest nieaktualne, bo w komputerze możesz zrobić 2D, które wygląda jak rysowane, ale już to nie jest animacja rysowana. I to jest trochę ten przykład. To znaczy, powiem tak, to jest ładne, to wygląda ładnie, to oczywiście jest Disney, więc to jest wszystko super dopracowane, ale to wygląda strasznie generycznie, to wygląda strasznie, widziałem to już wszędzie i po prostu nic mnie tu nie zaskakuje.
Że to już było, to już było.
Nic mnie tu nie zaskakuje, to już było, natomiast troszeczkę mi się nie podoba ten styl, znaczy to wygląda jak taka nakładka 2D na tą animację 3D,
tak,
która ma sprawić,
no,
że to jest trochę bardziej takie mniej przestrzenne i bardziej nawiązujące do ilustracji książkowych. I te tła są bardzo ładne, tam to malowane tło jest super. Mm-hmm. Ale jak chodzi o postaci, to to jest po prostu jak filtr na Instagramie trochę bardziej. Na TikToku.
Ja nie wiem.
A
nie używam.
A nie, wiesz, a no tak, ale wiesz, no teraz popularne są, teraz możesz wszystko na TikToku zrobić. Możesz być animowany, AI
zrobi wszystko,
wszelkie atrakcje. Natomiast, no a tutaj to tak trochę wygląda, to jest jakby śmieszne, a to już wygląda na takie za videated, tak, że po prostu już mogliby pójść dalej o krok. To jest takie strasznie bezpieczne, to wygląda strasznie bezpiecznie jako ta przełomowa animacja, którą tak zapowiadali.
Wiesz, jest to przygotowane w 3D, modele masz 3D, ale po prostu filtr na to nakładasz i wygląda jak w 2D. No tak to wygląda i tym to pewnie jest, no.
Tym to jest.
Nic więcej nie wymyślam.
Są tam wtręty stricte animowane, jakieś tam płomy, coś, jakieś takie rzeczy są, rzeczywiście widać, że albo animowane, rzeczywiście rysowane, albo tak zrobione, że tego nie zauważysz. Natomiast po prostu to jest taka, zrobione jest tak, jakby oni się obawiali, że jak to będzie za bardzo rysowane, to ludzie się zniechęcą. Ludzie powiedzą, nie, czegoś takiego nie chcę. I przez to wyszło coś bardzo nijakiego, moim zdaniem. Jak na tym zwiastunie.
No.
Wiesz, to są wrażenia pierwsze, tak? Potem się pojawi film, on może będzie super. Jest to krok w dobrą stronę, tak? Ale to nie jest ten krok milowy, który ja myślałem, że oni zrobią. To jest taki kroczek na zasadzie, a zobaczymy, a tak, no spróbujmy. Okej, no. Tylko, no, wiesz, Arcane, serial, który cały czas
polecasz, no i pewnie polecam. Ja obejrzę, no. Za każdym razem, jak go polecasz, tym dalej.
Dobrze, nie polecam. Czyli serial, którego ci absolutnie nie polecam, poszedł o 5 kroków milowych dalej niż ten film, a to nie jest Disney. I dlatego, wiesz, kiedyś Disney to rzeczywiście był ten, w jakimś sensie był przełomowy, tak? Bo nawet jak były te klasyczne animacje, to tam były pierwsze efekty 3D. Albo na taką skalę pierwsze efekty 3D. Potem Toy Story, które co prawda było Pixara, ale było pod szyldem Disneya. To był przełom, tak? Więc no, nazwa, jakby marka zobowiązuje, tak? I chciałoby się, żeby Disney cały czas był tym pionierem animacji, który pokazuje nowe drogi, a coraz bardziej Disney zostaje w tyle po prostu za innymi studiami, które mają dużo ciekawsze rzeczy do proponowania od strony wizualnej.
No tak, szczególnie,
i może to dobrze, tak?
Szczególnie, że mieli ostatnio parę w top, tak? No, przecież ten ich ostatni film, czyli ta... Jezu, jak to było? Nie niesamowita podróż, tylko...
Niezwykła podróż?
Niezwykła podróż, jak to się nazywa?
To był tak niejaki film, że ja już zapomniałem tytuł.
No właśnie, no
coś
właśnie.
O podróży.
Ja nawet...
Świat, niezwykły świat.
A, tak. Ja to nawet ostatnio wczoraj chyba, czy dzisiaj oglądałem jakieś tam, jakąś recenzję, czy jakiś esej o tym i byłem taki, no, ja już zapomniałem nazwę. To była wtopa straszna, co nie? Bo coś tam dużo rzeczy tam nie zagrało, ale no, może potrzebuję się jakoś odbić, ale nie wiem, No może ten Wish będzie jakiś, no ładnie, znaczy nie, jest to, wygląda to ładnie, co nie, te niektóre rzeczy nie są może jakieś tam pierwszej klasy.
Nie, tego się nie wygląda to ładnie, no, oczywiście, ładnie, no. No to jest Disney, tak jakby wiadomo, liczymy na to, że to będzie ładne, ja tylko liczyłem, że to będzie jeszcze przełomowe bardziej, a jest takie no w pół kroku, no zatrzymane w pół kroku. No dobra, słuchaj, no. Jeszcze o tym zwiastunie do Hunger Gamesów i o tym całym projekcie, bo to jest, to mnie zaskakuje, to znaczy zaskakuje mnie w tym sensie, że jasne, Hunger Games, książka była sukcesem ogromnym, filmy były ogromnym sukcesem. Wiadomo, że no, gdzieś tam tego nie zostawią tak zupełnie, ale minęło tyle lat od tego trzeciego filmu. Z 10 może?
Nie, około 10 lat więcej minęło. Tych filmów chyba było niż 3.
Ja sobie nie przypominam 4, więcej.
Bo ostatni chyba film był podzielony, ostatnia książka była podzielona na dwie części, tak jak się
jest
robi.
Jest możliwe. Jest możliwe, że
ale
to prawda,
ja
co mówisz.
Ale ja tych filmów nie oglądałem, więc trudno mi powiedzieć.
Okej, rozumiem.
Może no, widziałem pierwszy razie? Film kiedyś, dawno temu, ale no nie widziałem.
Ale zdajesz sobie sprawę z jego sukcesu.
I istnienia, tak, wiem. Wiem, że były takie filmy.
No. Istnienia, tak, dokładnie. Rzeczywiście, masz rację, filmy były 4 i Kosogłos ostatnią część podzieli na 2 części. Oh, fucking shit. Tutaj. Jak to dobrze, że to umarło. Znaczy, nie wiem, czy umarło, ale ostatnio nie robi się. Ale ta moda na dzielenie ostatniej części na 2 to była masakra.
Ale może inaczej, że też jest tak, że ja w ogóle ten wątek filmów takich teen dram, postapokaliptycznych, young adult, mimo tego, że byłem targetem ludzi, którzy powinni pójść na to do kina i to oglądać, wszystkie te filmy mnie ominęły tak...
Mentalnie już byłeś za stary na to.
Nie wiem, czy mentalnie byłem za stary, ale generalnie z jakiegoś dziwnego powodu mnie ominęły.
No może nie byłeś po prostu nastoletnią fanką fantazy, która chce oglądać Trójkąt Miłosny i konieczność wyboru między jednym przystojniakiem, no, a drugim przystojniakiem.
No tak, ale to był taki moment, był taki wysyp tego i tam było sporo, na przykład, nie wiem, tam na przykład był Więzień Labiryntu, kiedyś go widziałem.
Ja mówiłem o Twilight oczywiście, jakby co.
Był jakiś na przykład tam Więzień Labiryntu, czy jakoś coś w tym stylu. Ja kiedyś to chyba widziałem w telewizji, bo akurat leciało, wiesz, tak pół
Więzień Labiryntu, pierwsza część była bardzo fajna, bardzo mi się podobała, ale potem była druga część i już trzecia.
Nie, dla mnie to ale... są te koncepcje, to są bardzo proste, takie banalne aż koncepcje, które mi się nie podobają. Więc...
I jest to też już trochę przestarzały nurt, znaczy taki trend, nie, że była moda na te young adult właśnie, postawki apokaliptyczne, fantasy,
ale
science fiction.
Tak, ale
jeszcze była ta przecież ta nieposłuszna, czy tam cholera wie, jak ona się nazywała. I to też w ogóle padło kompletnie.
Ale mi się wydaje, że to jest powód tego był taki, że oni wycisnęli to za szybko. Że mi się wydaje, że oni zdecydowanie dłużej...
Przeładowali nas.
Mi się wydaje, że zdecydowanie więcej mogliby z tego wycisnąć i zdecydowanie więcej byliby w stanie wycisnąć tego soku z tego, ale nie zrobili tego.
No tak. No więc właśnie, no więc who cares, nie? Znaczy, nie wiem, minęło 10 lat, czy ludzie, czy pamiętają, czy w ogóle tamto pokolenie to już wyrosło, ma to w dupie. Młode pokolenie, czy to zna? Nie wiem. Może... Zawsze mi się wydawało, że Harry Potter to jest franczyza, która już dla dzieciaków tam obecnych nie będzie w ogóle atrakcyjna, ale Harry Potter cały czas jest evergreenem.
Trochę tak.
Kolejne
no.
pokolenia odkrywają i to jest niesamowite. To jak się książeczki Lego Harry Potter sprzedają, to jest w ogóle fenomen. No w każdym razie, no ale ten Hunger Games to nie był jednak Harry Potter, ale był popularny. No, ale ten zwiastun, no kurczę, tak wygląda niejako moim zdaniem. I
tak,
zupełnie
ja
nie
to,
mam,
no,
nie rozumiem, czemu oni to robią, w sensie, nie widzę, że oni
wiesz,
mają...
Wiesz, dlaczego to robią,
nie
to
widzę,
nie
że mają...
tak, że to jest jakaś tajemnica, tak?
Tak, tak, ale nie mają nowego pomysłu na to, że to wygląda jak, okej, kolejny film Hunger Games, tylko akcja dzieje się wcześniej, no, who cares? To jest pytanie do naszych słuchaczy. Czy was obchodzi to? Proszę pisać w komentarzach.
A może
ale
pisać
nie
komentarze?
Na Spotify'u, tylko nie umiemy czytać komentarzy na Spotify'u. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch filmach.
Tak.
Jeden jest o kolesiu, który generalnie obawia się różnych rzeczy i który nie potrafi sobie ułożyć życia w żaden sposób.
Mm-hmm.
I który ucieka trochę w świat dziwny, świat wyobraźni. Jest to film zrobiony w bardzo ponurym, takim mrocznym klimacie, mimo że są elementy humorystyczne w nim. A drugi film to Bo się boi. I może zaczniemy od filmu Bo się boi, Ariego Astera. Gwoli wstępu, jakby ktoś nie oglądał. o czym jest ten film. W sumie powiedziałem trochę, ale...
Trochę tak powiedziałeś.
Mówiłem o tym drugim filmie.
Czyli Bo się boi, o czym jest film. To jest film, w którym osoba, która posiada jakiś zespół lękowy, próbuje wrócić do domu rodzinnego. I ma różne rzeczy się tam mu przetrafiają. I tyle, no jakby wchodzimy,
to jest Odyseja...
w świat, wchodzimy w jego świat tej paranoi i strachu. Znaczy, czy on jest prawdziwy, czy nie, to też jest dziwne, bo w tym filmie też jest dużo takich pytań.
To tak, to zaraz prawda, pogadamy o tym.
No, ale wchodzimy w ten świat tego takiego kafkowskiego
absurdu,
tak? I lęku, który posiada ten główny bohater i próbujemy rozwiązać jakby historię jego rodziny, jego przeszłości, samego tego, kim jest ta osoba. Tak? Mm.
To jest, można powiedzieć, no taka właśnie homerowska Odyseja, tylko że opowiedziana przez umysł zneurotyzowany, lękowy, psychotyczny, absolutnie kliniczny przypadek.
Tak, to jest kliniczny przypadek, to prawda.
Z którym ja się swoją drogą mocno utożsamiałem w wielu momentach. To, co nie jest może dobrą, może powinien zbadać u kogoś. Ale tak, no jakby... To jest tak, to jest film o lękach, to jest film o tym, że świat, no jak zresztą sam tytuł wskazuje, bo się boi, to jest film o tym, że no nasz bohater jest tak bardzo skostniały, zamknięty i straumatyzowany przez swoje własne lęki, że no musi w jakiś sposób, no chcę powiedzieć, że musi w jakiś sposób uciekać w świat wymyślony, ale to też może nie do końca jest tutaj kwestią, to raczej te lęki biorą kontrolę zupełnie nad jego wyobraźnią i teraz pytanie, czy widz widzi to, co zostało przetworzone przez jego lęki, czy widzi prawdę, bo rzeczy, które się dzieją już od samego początku praktycznie, to jest tak, no to jest właśnie ciekawe, teoretycznie wszystko to mogłoby się wydarzyć, do pewnego momentu przynajmniej, taki wstęp filmu, to są rzeczy absurdalne, one są do poziomu absurdu podniesione, ale w gruncie rzeczy kolejność tych rzeczy mogłaby się wydarzyć, tak?
No bo
jest ten moment, jest cała sekwencja z tym, jak bohater po wodę do sklepu, tak?
Tak,
i no. Nie może wyjść z domu, bo nie ma kluczy do domu, nie może tego domu zamknąć. Ja nic więcej nie będę mówił, ale jakby konsekwentnie to, co się dzieje później, mogłoby się wydarzyć, tak? To na tym polega właśnie osobowość lękowa, że to musi gdzieś być zakorzenione w jakimś realizmie, żeby te lęki mogły się na czym żerować, na czymś karmić się tym, a jednocześnie podniesione do poziomu absurdalnego, którym no nie jestem... Zdrowy człowiek się z tego śmieje, bo to jest tak absurdalne.
Ale w tym filmie masz ten moment, w którym czy tak naprawdę to są jego lęki i to, co widzimy, jest tylko w jego głowie, czy tak naprawdę jest, czy ten świat przedstawiony jest taki, jak ten Bo widzi, bo tego nie wiemy, bo są konsekwencje jego działań, które jeśli bierzemy, że ten świat jest nieprawdziwy, tak, możemy założyć, że ten świat jest nieprawdziwy i nie istnieje, jest tylko w jego głowie, ale konsekwencje działań, które on tam popełnia przez te rzeczy i jakby coś, na co on nie ma wpływu, nagle się dzieją, tak? Tak jakby te jego lęki były prawdziwe, mimo tego, że teoretycznie zakładając, że to jest nieprawda, to się nie powinno dziać, tak? I to nawet tak się pojawia w pierwszym, w ogóle to, bo ten film jest jakby ustrukturyzowany, że mamy tam kilka tak naprawdę tych historii i ta pierwsza jakby najbardziej chyba tutaj wchodzi w to, że to jest wszystko jakaś taka paranoja. Ale potem jak tylko wchodzimy dalej, to okazuje się, że może nie do końca tak naprawdę to jest. Może to, ten świat jest taki, jaki widzimy, ten, w którym on żyje. Także to nie jest nasz świat, ale świat taki po prostu wymyślony światem jest jakimś. Tego nie wiemy tak naprawdę przez cały film.
No nie wiemy, znaczy ten reżyser opowiada tą historię tak, że nic nam nie sugeruje.
Nic,
opowiada
absolutnie.
To w sposób... na tyle wiarygodny, żebyśmy no, nie mieli cały czas takiego poczucia, że wiesz, że oglądamy surrealistyczną historię zupełnie, chociaż no, jest mocno surrealistyczna, ale zostawia nam takie tropy reali, takie jakby skrawki realizmu, których możemy się złapać i możemy iść dalej, okej, czyli to się wydarzyło, tak? Ale potem się dzieje coś absurdalnego zupełnie i w tym momencie się zastanawiam, okej, czy to się dzieje, czy to jest w jego głowie? I ja mam oczywiście swoją teorię na temat tego, o czym może w w sekcji spoilerowej, bo tutaj to musimy na spoilery zajść, powiem. Ale reżyser tego jakby zostawia to do interpretacji widza. No i tak, ja ci powiem, że ja trochę się zawiodłem tym filmem, bo po kolesiu, który zrobił najstraszniejszy horror, jaki widziałem, chyba jeden z najstraszniejszych, czyli Hereditary.
Dziedzictwo.
I po kolesiu, dziedzictwo, tak, którego nie jestem fanem tego, on jest za straszny dla mnie.
No.
Horroru, który jest jednym z moich ostatnio ulubionych, czyli Midsommar, gdzie zaczęły się pojawiać te elementy humorystyczne i to mi się dużo bardziej podobało. Myślałem, że ktoś taki, robiąc o postaci, która ma lękową osobowość i generalnie jest o lękach i o różnego rodzaju no, neurotyzmach, neurozach, że po prostu pójdzie na całość z tym i że dostaniemy dostaniemy tak bardzo po głowie różnego rodzaju fobiami, lękami i rzeczami, które, no przyznam, ja też trochę mam.
Okej, okay, no.
To jest tak, że ja sobie jestem w stanie wyobrazić różne absurdalne rzeczy, które mogą się wydarzyć, chociaż teoretycznie, no jak, no nie powinny, tak? No jednak jest mało prawdopodobne. No. Dlatego jestem fanem serii Oszukać Przeznaczenie, bo to jest dokładnie... Oszukać Przeznaczenie to jest to, jakby osoba lękowa zaczęła wymyślać kolejne wydarzenia, które mogą się przytrafić bohaterom.
Tak jak się tak naprawdę czujesz, tak? To jest...
Tak, tak, tak. No więc ja myślałem, że Bo się boi będzie trochę takim Oszukać Przeznaczenie, tylko no najwyższym poziomie, taki intelektualny, prawda, filozofia i tak dalej. I tak jest na początku właśnie, ta cała sekwencja z tym pójściem po wodę, to jest dokładnie to, co chciałem, a potem film zwalnia i potem skręca w różne strony, zaczyna troszeczkę się, moim zdaniem, gubić w swojej fabule i no, traci trochę na tej swojej, na tym swoim tempie i dopiero przyspiesza pod koniec. I pod koniec końcówka mi się też podoba. Natomiast ten środek jest taki rozmyty mocno dla mnie. I to wciąż uważam, że to jest bardzo dobry film. I ja polecam obejrzenie ludziom tego filmu, bo ma absolutnie genialne momenty, ale po prostu jako całość, jak patrzę na całość, to jest strasznie nierówny film dla mnie i strasznie taki film, który no, chciałbym, żeby bardziej był o tych lękach, żeby nawet do tego stopnia, że się trochę bałem, sam się bałem trochę pójść na ten film, nie było czego
takie,
ostatecznie.
Bo miałeś takie oczekiwania, co nie? Ja na przykład, dla mnie jestem pełen podziwu dla reżysera, który mimo tego, że wszystko to, co jakby sam ten treść filmu jest bardzo mocna do interpretacji, tak widać, że on dokładnie wiedział, co chce pokazać, jakie wizualnie i jaką historię chce opowiedzieć. I robi to perfekcyjnie. Widać, że ten człowiek ma niesamowitą kontrolę nad tym wszystkim. Także każdy aspekt wszystkiego naprawdę gdzieś...
A widzisz, a ja uważam, że nie.
Mi się wydaje, że absolutnie miał pełną kontrolę nad tym wszystkim, że jakby to, jak inscenizował sceny, to przedstawiał wizualnie, wszystkie te designy, które tam się dzieją, że jakby one miały wszystki sens i on pokazał nam dokładnie to, co chciał nam pokazać, ale nie chciał nic przez to powiedzieć. I to dla mnie ciekawe bardzo, że robi taki obraz, który jest pełny dziwactw, ale wszystko jest w tym miejscu, w którym on chciał, żeby było. To jest jak obraz Pollocka, gdzie masz, wiesz, niby masz losowe plamy, które są wszędzie tam rozrzucone, ale jak się głębiej na to spojrzysz, to te wszystkie plamki są dokładnie w tym miejscu, w którym autor chciał, żeby było, więc dla mnie to jest niesamowite.
To znaczy, wiesz, to, że on zrobił film taki, jaki chciał, to ja się z tym absolutnie nie polemizuję, bo to widać, że miał pełną swobodę, że tutaj studio chyba w ogóle się nie wtrącało. Tylko, że dla mnie to jest ta różnica między tym, że autor ma dużo do powiedzenia, chce bardzo obszernie poruszyć nawet nie jeden temat, tylko kilka tematów, i nie łączyłbym tego, znaczy ja tego nie rozumiałbym jako kontrolę, tylko powiedzmy swobodę, że to jest swoboda. On ma swobodę, żeby opowiedzieć to, co chce. Czy ma kontrolę w tym sensie, w rozumieniu takim stricte, no nie wiem, narracyjnym na zasadzie takiej, że tak jak on mówił w wywiadach, on chciał zrobić film, który się spodoba widzom. On chciał zrobić film, który wciągnie widzów w tą historię. I w tym sensie mam wrażenie, że troszeczkę poległ minimalnie, a może nie minimalnie, bo No, dla mnie ten film ma problemy z tempem, bo meandruje, w pewnym momencie meandruje w
tak,
różne
szczególnie
miejsca.
Szczególnie jak on trafia do lasu, tak? No to wtedy w tym trzecim, tak, trzeciej no, historii. Tam,
tak, ale też trochę w tym domku, do którego trafia. No, jeszcze zaraz przejdziemy do spoilerów, ale tak jeszcze ogólnie mówiąc. No po prostu porusza, zaczyna łapać się dużo, wielu różnych aspektów, wielu różnych motywów. I trochę traci moim zdaniem to, co miał na początku tak super zrobione, mm-hmm. że po prostu mamy bardzo konkretną postać i bardzo konkretnie stworzony świat. Ja myślę, że ten świat cały czas taki będzie. A on jest raz taki, raz nijak, raz inny, raz jest bardziej absurdalny i schizofreniczny, a raz jest całkiem normalny. I wiem, że trochę i o to chodzi, żeby tym żonglować, żeby trzymać, bo prawdą jest, że do pewnego momentu jest napięcie duże. Podczas oglądania. Ja byłem w napięciu dużym, ale to było na zasadzie trochę okej, zaraz coś się wydarzy, okej, zaraz, teraz to już będzie. I ten film cały czas cię tak trzyma i ostatecznie no trochę nic się nie dzieje, nie? Znaczy
mówię, jest końcówka, jedna scena, w której się dzieją rzeczy i tak naprawdę podchodzi
do jakiejś
decyzji.
Końcówka zaczyna nabierać tempa i zaczyna się, jest jakieś takie rozwiązanie całej akcji, na zasadzie, że mamy jakiś reveal na koniec, który jest trochę głupi, ale znaczy głupi. A on nie jest głupi jako reveal, tylko jest tak przedstawiony, jakby to była wielka zagadka wcześniej, tak. Wiesz, na zasadzie, że to trochę jakby to miał być jakiś kryminał, a to tak, czy jakiś, a nie do końca tak jest. Więc to jest ten problem i ostatecznie no nie mogę powiedzieć, że to jest taki film, na jaki czekałem, że po prostu nie mogę powiedzieć o tym filmie, że tak super wybitne dzieło, arcydzieło w ogóle. Myślę, że każdy, kto kiedykolwiek czuł lęk przed tym, żeby pójść do sklepu, powinien ten film zobaczyć. To powinien, ale albo może nie powinien. Cały czas te lęki ma to. Tak.
No bo mi się wydaje, że to jest taki film, który jakby też opowiada o różnych rodzajach tych lęków, tak? I masz właśnie ten lęk taki przed społeczeństwem, potem masz lęk przed manipulacją i tego, że tak naprawdę ludzie, którzy mają jakby mówią ci jedno, a robią drugie. Nie wiem, o czym była trzecia część, o czym była, prawda? A czwarta część to jakby zaufanie już w ogóle takie bardziej podstawowe, że tak naprawdę wszystko, co powinny być jakieś zasady i ludzie je łamią, tak?
No dobra, słuchaj, to dobra. Może przejdźmy do spoilerów, bo tam jest dużo do odpakowania.
Dobrze, tak, znaczy jeszcze podsumowując, znaczy mi się podobał film, co nie? Dobrze, dla mnie to jest taki film, który trzeba usiąść w kinie i nie wiem, czy to jest taki film, że powinno się go oglądać w domu, szczególnie, że on jest taki długi i to jest taki film, który jeśli nie schowasz telefonu, to możesz mieć chęć zajrzenia do niego w niektórych momentach. Ale wyrzucenie go przez okno może być dobrym rozwiązaniem na to, żeby ten film jakby jeszcze w domu zobaczyć, tak?
No tak, to jest długość tego filmu też.
Trochę
męczy.
Trochę mógłby być krótszy, to prawda, mógłby być krótszy.
Męczy bułę. Jak sobie myślisz właśnie konstrukcyjnie, można byłoby spokojnie dobre pół godziny, jak nie więcej, w różnych miejscach powycinać.
Tak,
I byłoby takie zgrabniejsze to. No tylko, że mam wrażenie, że po prostu trochę chyba reżyser chciał pomęczyć widza.
Trochę tak, mi się wydaje, że właśnie to jest właśnie to, co mówiłem, że jakby mi się wydaje, że reżyser nie chciał nic powiedzieć. On jeszcze pisał scenariusz. Mi się wydaje, że on nie miał nic do powiedzenia. On chciał powiedzieć tę historię, ale on nie, moim zdaniem on, ten film jest o czymś, ale nie ma nic ci do powiedzenia na ten temat, tak? Chciał ci to przedstawić, jak to może wyglądać, chciał ci to powiedzieć tą historię, ale nie ma przekazu.
No, po części się zgadzam, po części nie, ale to musielibyśmy wyjść na spoilery.
Dobra, to spoilery.
Spoilery. Zaczyna się akcja od tego, że tak naprawdę zawiązuje się akcja od momentu, kiedy okazuje się, że dostaje nasz bohater telefon, w okolicznościach bardzo też ciekawych, dostaje telefon, że jego matka nie żyje, że została zmiażdżona przez Żerandol i Żerandol jej uciął głowę. Co jest oczywiście kolejnym motywem w filmie Ariego Astera, czyli dekapitacja to jest coś, co lubi ten motyw powtarzać. I w związku z tym potrzebuje bohater dostać się do domu, który jest gdzieś w innym zupełnie miejscu, chyba nie wiem, czy w innym stanie,
daleko.
Jest daleko, więc musi udać się na podróż, a to jest postać taka, która się boi pójść do sklepu po drugiej stronie, w związku z tym wiadomo, jakie wyzwania przed nim stoją, ale jednak postanawia to zrobić, Tylko że w wyniku pewnego splotu wydarzeń, jakby akcja poszła do przodu, w sensie, że on trafia w inne miejsce, bo zostaje potrącony przez samochód i kobieta, która kierowała tym samochodem, on jest nieprzytomny, zabiera go do siebie, tam go jakoś nim zajmują, bo to są lekarze, czy mąż jest lekarzem, i on trafia do tego domu gdzieś na jakichś suburbiach amerykańskich, bogatego domu, bardzo miłych, serdecznych ludzi, gdzie musi nocować w łóżku ich córki, nastolatki, która nie jest z tego wcale zadowolona. No i tam jeszcze jest poboczna postać, czyli żołnierz postwojenny z PTSD, który jest kompletnym świrem. No i tak, i tam się dzieją oczywiście też mnóstwo absurdalnych rzeczy. O wszystkich myślę, że nie ma co mówić. Natomiast jakbym miał powiedzieć, co najbardziej było dla mnie konfuzyjne, najbardziej było niezrozumiałe, to myślę, że ten wątek symptomy. Znaczy, są rzeczy, które rozumiem, co miały przekazać, ale są takie, które nie do końca jest dla mnie jasne, o co chodziło. Rozumiem to, że jakby od strony takiej czysto symbolicznej chciał zestawić Ari Aster tą taką swojskość, przytulność domu, który cię otacza opieką, z
podstępem z jakimś.
Czymś, z podstępem i czymś absolutnie złym, co teoretycznie jest najbardziej obce dla ciebie i cię najbardziej sprawia, że chcesz stamtąd uciekać.
Tak, bo ty kiedy oglądasz, to chcesz uciec stamtąd. Ty wiesz, że to nie jest bezpieczne miejsce i ty chcesz, żeby ta postać uciekła jak najszybciej z tego miejsca, tak? Chcesz po prostu jako widz to, żeby to się wydarzyło.
Tak, tak, tak. I to i nagle mamy coś, co wydawałoby się na początku, okej, jakoś oddychamy z ulgą, nasz bohater jest bezpieczny, zaopiekowany, nic mu się nie może stać. A jeszcze on mówi, że musi iść na ten pogrzeb matki, więc mówią, to my cię podwieziemy. Mówię, dobra, okej, wszystko jest w porządku. Pójdziemy dalej do przodu, oni go gdzieś tam zawiozą, będzie w porządku. No, ale psuje się samochód. Nie psuje się samochód, tylko nasz ojciec rodziny, lekarz, dostaje nagłe zlecenie do wypadku i musi jechać.
Operacja, nagła chirurg. Operacja.
Na operację. W związku z czym nasz bohater musi zostać jeszcze jeden dzień tam, co mu jest bardzo nie w smak, bo córka naszych gospodarzy bardzo dziwnie się zachowuje. W sensie jest bardzo opryskliwa, jakoś tam, nie wiem, cyka mu fotki, nagrywa go, rzuca mu jakieś takie obraźliwe teksty. On mówi, że on w ogóle on nie chce spać w jej pokoju, on może spać na kozetce tam, gdzie ona śpi, mogą się zamienić. Ona mówi, że tam odwal się i wracaj do tego pokoju. Dziwnie się zachowuje, nie wiemy czemu, nie idzie z nim na tą ugodę. Jest jakieś straszne napięcie między... Co w ogóle, swoją drogą, akurat ten wątek jest spoko, bo to jest coś, co zawsze było dla mnie najstraszniejsze. To są dzieci i nastolatki, nie? A zwłaszcza nastolatki. To jest po prostu taki zajebisty motyw do horroru, że nie dziwię się, że Ari Aster jakby podjął ten temat. No tak, no i ale nagle zmienia się ton tej dziewczynki, która mówi, okej, to ja cię podwiozę samochodem. I on... Okej, wsiada z nią do tego samochodu, dziękuję jej bardzo, ona tam z koleżanką z przodu siedzą i palą coś, nie wiadomo co, i mówią, że musi się tym zaciągnąć. On się tym po wielu oporach i pod wpływem różnego rodzaju zastraszeń zaciąga się tym środkiem halucynogennym albo czymś, nie wiemy czym, i nagle jest jakiś totalny odlot, tak? I potem trochę się rozmywa, potem już trochę nie wiem, co się dzieje. Jakby ja zaczynam... mieć taką teorię, że jakby to, co się dzieje potem, to jest już pod wpływem tego, co on zapalił.
Znaczy mi się wydaje, że to jest taki lęk, który się u niego pojawia. Właśnie wiesz, masz to bezpieczne miejsce, ale to jest jakiś podstęp, który jest wycelowany w niego. I nie wiadomo, kto to robi. Okazuje się, że on jest tam nagrywany. Okazuje się, że tak naprawdę... Każdy chce mu powiedzieć, że jest nagrywany, ale tak naprawdę nie wiadomo, z jakiego powodu jest to nagrywany. Czy kto
Mało tego, tam jest...
Kto jest dobry, kto jest zły, co nie?
Tak, nie wiadomo tego oczywiście, tak, ci na początku tacy super dobrzy rodzice też potem są bardzo się dziwnie chowują.
To jest moment, jak ale... ogląda, widzi przyszłość, tak, to jest...
Tak, właśnie, że puszcza, podpowiada mu ta kobieta, puść kanał tam 72, co pewnie ten numer, nie wiem, czy to był dokładnie, chyba tak, ten numer też na pewno coś znaczy w jakiejś tam, nie wiem, w kabale czy w czymś w każdym razie, bo generalnie on ma też żydowskie, te nie poruszają tak bardzo tego motywu, żydowskiego, no ale wiemy, że on pochodzi z żydowskiej rodziny. I on ogląda rzeczywiście na tym telewizorze to, co się później wydarzy w filmie, w jakichś tam urywkach. To jest spoko, ale też nie do końca wiem, o co chodzi. Mamy sytuację, kiedy nagle nasza wredna i dziwna nastolatka postanawia w jakiś absolutnie okrutny sposób popełnić samobójstwo, co oczywiście potem jest zwalone na niego, że to jest jego wina i on uciekać. No tak, i trafia do lasu, tak? To jest kolejny etap lasu. Tej Odysei.
Trafia do lasu. I o czym tutaj ta część jest, to też mi trudno powiedzieć.
A widzisz, a dla mnie to jest w miarę
klarowne.
Bo dla mnie, bo masz na myśli w ogóle historię w lesie, czy przedstawienie?
Nie, znaczy, tak, no bo to są dwie różne rzeczy, tak? Bo masz historię w lesie, której kulminacją jest podróż bohatera przez jakieś dziwne swoje życie, i tam ma być
jakąś wersję życia, której nie doświadczył
i to jest taki strach przed niemożliwością. Znaczy, tam opowiadamy całą historię tej postaci, tak? Znaczy, alternatywną historię, bo on wydaje mu się, że to, co widzi na scenie, to tak naprawdę jego życie. To jest chyba jedno z najlepiej nakręconych chyba w ogóle rzeczy w całym tym filmie, co nie?
Tak. Myślę, animowane wtręty są super.
Tak, no. I jakby to jest ten strach przed tym życiem, które on stracił czy zaprzepaścił, tak? Że to jest jakby... To mogło być twoje życie, tak się ono mogło potoczyć, mogło być lepsze niż siedzenie w tym ponurym, paskudnym i obrzydliwym mieszkaniu, w którym mieszkasz.
Tak, zresztą jeszcze jest taki, ten trop, czy ten motyw oglądania swojego życia jako przedstawienia, to też jest coś, co trochę odnosi się do stanu u osoby lękowej, która jest w stanie przeżywać swoje życie tylko w formie jakiejś projekcji, czy to w głowie, czy to poprzez właśnie jakieś przedstawienie, jest w stanie wejść zupełnie tak, jakby ona przeżywała to życie, ponieważ w prawdziwym życiu ma za dużo lęków i za bardzo się obawia, żeby doświadczyć tego. I wszystkie pragnienia, wszystkie marzenia, które ma wobec swojego życia, wlewa w ten... w tą projekcję, którą sobie tworzy podczas tutaj w tym przypadku przedstawienia, które ostatecznie jest zupełnie o czym innym, bo tam jest ten moment, kiedy on wchodzi w to przedstawienie, staje się postacią w przedstawieniu, przeżywa te przygody z synami, z żoną, z tym, że jest powódź, no jakieś wielkie, wielkie tutaj rzeczy się dzieją, a potem nagle się otrząsa, siedzi na tym pieńku, ogląda to przedstawienie i jakby na scenie dzieją się inne rzeczy zupełnie. W sensie są tam jacyś synowie, ale jakby co innego się dzieje i nagle on sobie zdaje sprawę, że to przed chwilą widział i myśmy widzieli razem. To było w jego głowie, a nie na scenie. Mhm. Nie wiem, czy ty tak to... Ja to tak przynajmniej odebrałem.
Tak, że to jest jakby... No tak, no, bo nie wiadomo tak naprawdę, gdzie co to jest ten... Jakby, znaczy mi się wydaje, że to jest jego wyobrażenie, to nie jest jakby, że on nawet już w pewnym momencie nie widzi tego jako przedstawienie na scenie, mimo tego, że tak to wygląda, że to jest wszystko jakby jego myśli, jego myśli w głowie, jak on sobie siedzi na tej widowni sobie po prostu tak majaczy tak naprawdę trochę, że to jest bardziej to, że to jest jakby jego wyobraźnie.
No, tak, dokładnie, to o czym mówię, tak, że on sobie zaczyna stworzyć własne przedstawienie w głowie, niezależnie od tego, co dzieje się na scenie. Dobrze, no i potem się pojawia ta postać, która, wydaje się, sugestia jest taka, że to jest jego ojciec, albo ktoś, kto znał jego ojca. On jest przekonany, że to jest jego ojciec, ale tego nie ma wprost powiedzianego.
No, nie ma.
I on mówi, jak to, bo matka, jeszcze mamy te przebitki... z przeszłości, z matką, która cały czas mówi, tak, twój ojciec zginął w strasznych okolicznościach, jakby będąc we mnie i płodząc cię. I to było dla niego tak wyczerpujące, miał chore serce i zmarł. I to jest w jego przez pokolenia ta sama, to samo schorzenie zabiło w ten sam sposób twojego dziadka i pradziadka, tak? I w związku z tym on, znowu, bo tutaj mamy ten kolejną obawę naszego bohatera, no on jest takim incelem do potęgi, nie? W sensie on nigdy w życiu
nie uprawiał
nic seksualnie. Nawet sobie sam nic nie robił, bo po prostu się bał, że umrze. Że tak, to jest, no. że ma taką chorobę, takie schorzenie,
mi się wydaje,
że go to zabije.
Szczególnie jeśli patrzę, analizując późniejszy etap, to mi się późniejszą tą część, to wydaje mi się, że to właśnie ten moment, w którym, znaczy to jest powód, dla którego on tak widzi świat, a nie inaczej.
Tak, no na pewno ma obsesję, znaczy na pewno ma jakiegoś rodzaju spaczenie, które wynika z tej niemocy. Znaczy ta niemoc u niego jest tutaj bardzo, ma to podłoże seksualne, tak? I ta, wiesz, bycie niepełnym mężczyzną i bycie cały czas tym mamin synkiem, cały czas tą osobą, która się boi wejść w życie tak całkowicie, tak? On cały czas się trzyma kurczowo swoich jakichś tam nawyków z dzieciństwa, bo czy w ogóle no, nie jest w stanie pewnych rzeczy jako dorosły człowiek przeskoczyć. To też moim zdaniem nie zostało pociągnięte w fajny sposób, bo jeżeli on jest aż tak skrajnie lękową postacią z tymi wszystkimi jakby schorzeniami, które ma, to na przykład uważam, że nie byłby w stanie odebrać telefonu. Okay, albo miałby z tym duży problem. I na przykład tutaj tego problemu nie ma. On normalnie rozmawia z matką, rozmawia z każdym przez telefon.
Choć nie odbiera szczęśliwie.
Czasem nie odbiera, tak, ale nie ma tu tego problemu.
Okej, okay, no
to
dobra.
To jest coś,
no.
Na co zwróciłem uwagę, że to w przypadku takich neurotycznych postaci to byłoby problem, ale być może to zostało jakby zmarginalizowane, no, bo
żeby można było musiała pójść do przodu. No.
Tak. Dobra. No więc on spotyka tego ojca i nagle sobie myśl się pojawia taka, a może to wszystko nie jest prawda, co moja matka mówi, może ojciec żyje, może... On zaczyna nagle podważać
autorytet swojej matki.
Autorytet, tak, no. Którym jest matka i która zawsze była dla niego ideałem. I oczywiście tutaj jest też freudowski aspekt.
Aspekt to będzie na samym końcu kajetem.
Tak, tak, ale to się...
Duży freudowski aspekt.
Tak, tak, ale nie mówię freudowski aspekt w takim stricte genitalnym znaczeniu, tylko freudowski w tym sensie tego kompleksu matki i tak dalej. Tam jest, wiesz, no jakby psychoanaliza Freuda była uwarunkowana bardzo mocno seksualnie, ale to też tam jakby rozrastało się na bardzo wiele szczebli, tak? Te problemy ojcowsko-synowsko-matczyne i córczane to jest coś, czym się fascynował Freud zawsze. Tu jest mnóstwo tego Freuda też. No więc matka jest widealizowana, matka jest wspaniałą figurą, ale im bardziej on wchodzi, im bardziej on jakby nie wchodzi, on jest wrzucany, bo to też jest istotne. On w te wszystkie wydarzenia jest wrzucany.
Tak, on ma w ogóle ewentualnie ucieka, kontroli, no.
Nie ma w ogóle siły sprawczej przez cały film. On nic nie robi tak
nic
naprawdę.
Nic nie robi, no.
Nawet jeżeli coś robi, to jest zmotywowane sytuacją taką, że po prostu jest zmuszony to zrobić, a nie, no może poza jedną rzeczą, ale to potem. Natomiast on nic nie robi. To jest absolutnie statyczna postać i to jest osoba, która jest rzucana trochę jak ten Foresto Gumpowski. To jest taki jakby anty-Forest Gump, nie? To jest jakby w negatywie. Forest Gump w negatywie. Forest Gump w tym oryginalnym filmie to jest postać, która też nie to, że nic nie robi, ale jest jakoś, wiesz, łapie z zewnątrz różne opportunities, tak? Możliwości. Wykorzystuje je. Ale sama z siebie za dużo nie wkłada takiego. Natomiast tu jest osoba, która po prostu jest rzucana na lewo i prawo i jakoś do przodu się...
Biegnie do przodu, no trochę.
Tak, tak, biegnie, ucieka po prostu. Nasz bohater głównie ucieka do przodu. Dobrze do przodu.
Dobra. I co? No tak. I ostatnia część się pojawia.
I ostatnia część się pojawia.
Dociera do domu.
Dociera. Mhm.
Dociera do domu. Jest jedyny dowcip, który mnie tak naprawdę rozśmieszył głośno, czyli zdjęcie pokazania żerandola z tą plakietką. To była rzecz, która mnie roześmiała.
A ja ci powiem, że ja wtedy poszedłem do toalety, bo już to było 2,5 godziny i nie widziałem tej sceny, tylko mi powiedzieli, że im byłem, więc nie wypowiem się na ten temat.
No to bo szczególnie, że to jest tak zrobione, że to jest na przykład masz ułamek sekundy tylko, co nie tego spogląda. O! A. Po prostu, pięknie to było zrobione.
Okej. Okay. No więc Tak, trafia do domu i tam jest oczywiście uroczystość pogrzebowe, stypa jakaś.
Znaczy już jest po stypie tak naprawdę. Tak?
Jest po stypie, okej. Okay. I on tam się trochę szwenda po tym domu i nagle pojawia się w drzwiach spóźniona postać dziewczyny, która w retrospekcjach pojawiała się co jakiś czas jako jego taka no, pierwsza miłość, tak, dziecięca. Mm-hmm. Dziewczynka, którą poznał gdzieś na jakimś tam wyjeździe do hotelu z mamą i która go tam no troszeczkę jakby
chciała podjudzić przeciwko
chciała matce, wprowadzić, no. Ale tak jak chciała wprowadzić w inicjację też, no i jakby ten pierwsza miłość. I on, tam jest moment taki dramatyczny, że ją tam rodzice zabierają i ona mówi, poczekaj na mnie, bo ja cię kocham. I on w jakimś sensie to w nim tkwiło przez ten cały czas, bo ilekroć się pojawia imię jej, to on sobie przypomina, no tak. I w jakimś sensie gdzieś to czekanie jest takie. I to też jest ciekawe, że ten wątek idealizowania sobie postaci kobiecej, nie tylko w osobie matki, ale też w osobie jakiejś tam potencjalnej kandydatki na partnerkę, jest też charakterystyczny dla takich lękowych osobowości. No i spotyka tą dziewczynę, to już teraz kobietę po 50, tak jak on. No i nagle odżywa ta wielka emocja sprzed lat, no i dochodzi do mocno zainicjowanego przez nią, można powiedzieć, że prawie całkowicie, ale stosunku. No i to jest ten moment, kiedy no mogę powiedzieć, że no bohater coś robi, tak? A czy on jest jakby...
No, czy on robi
też właściwie,
to...
Też właściwie, tak no. Też właściwie, no można powiedzieć, nawet wtedy nic nie robi, masz rację. Ale co jest takiego fajnego w tej scenie, że to ona jest taka, no zapamiętuje się nią. Czy ty ją zapamiętałeś?
Mówisz o scenie seksu, tak? Czy...
Scena seksu, tak. Scena seksu.
Tak, no bo to jest jakby dawno też jakby miłość. Jakaś tam kulminacja i przedstawienie tego, że wszystko, jakby, że sama końcówka to jest przedstawienie i pokazanie tego, że wszystko, co było wmawiane, czy to jest właśnie ten lęk w ogóle tej postaci, tak? Mm-hmm. I ten jakby, czy ten główny ten motyw, że wszystko, co mówili ci rodzice, wszystko, co autorytety ci mówili, jest nieprawdą. I to jest jakby tutaj jest kulminacja, tak? No bo w momencie, w którym on dochodzi już w trakcie tego seksu, jest rzeczą, która potwierdza i...
Burzy ścianę.
Burzy ścianę, ale to wszystko, tak? No bo okazuje się, że tak naprawdę to mógł uprawiać seks przez cały rzęd czas. Okazuje się, że jego matka żyje. Potem po paru minutach dowiadujemy się, że jego wizje i sny, które opowiadał, są... były prawdziwe, a nie tylko jego urojeniami. Okazuje się, że jego psycholog oszukiwał go i nagrywała to wszystko tak. Matka, a potem jeszcze poznaje jego ojca, bo się okazuje, że jego ojciec żyje.
Pytanie jeszcze, to zaraz o tym pogadałem, pytanie jeszcze, tam jest ten moment, to kolejny motyw, który się powtarza często w filmach Astera, motyw strychu, że coś się dzieje na strychu.
Tak, no.
On wchodzi na ten strych, który się pojawia w retrospekcjach, gdzie rzekomo był więziony. I teraz, bo on opowiada, że widzę siebie, jak moja mama mnie na strych zaprowadza, tak? Ale potem on wchodzi na ten strych siebie, czy może swojego brata bliźniaka. To jest...
Tego nie wiesz, no.
Tego nie wiesz, tak? Czy to nie była po prostu historia o tym, że on miał brata bliźniaka, który cały czas siedzi? Czy to jest jakieś jego alter ego? Oczywiście mamy scenę z gigantycznym penisem, na którego... I tutaj Freud się pojawia, rozumiem, że o to ci chodziło.
Tak, tak, to był ten dowcip, który chciałem powiedzieć, tak.
Tak, gigantyczny penis, z którym trzeba walczyć jak z potworem.
Dla mnie to było niezrozumiałe absolutnie, dlaczego to się wydarzyło.
No, ten penis jako kojarzący się ze wszystkim, samym oszustwem, samym kłamstwem matki. Tak,
tak? No to jest jedno wielkie kłamstwo, tak.
To jest to kłamstwo, które trzeba pokonać. No i potem mamy jeszcze, no końcówka jest taka, że on odpływa... Ucieka stamtąd, odpływa łódką i myśli, proces. Że jest gdzieś na środku jeziora, ale włączają się lampy i pojawia się środek areny, on na tej łódce i mamy proces, gdzie z jednej strony mamy matkę i jej adwokata, który jest tutaj oskarżycielem i mamy jego obrońcę, który bardzo szybko zostaje tam spławiony, żeby broń Boże nie obronił naszego bohatera.
Tak,
no. No i to jest jakby już takie stricte, myślę, że to na pewno się nie wydarzyło.
Może, nie wiesz.
W sensie on mógł, bo, no i końcówka jest taka, że nasz bohater tonie, tak? On może utonął w tej łodzi, tak. Ale czy była ta rozprawa? Wątpię.
Znaczy, bo to jest takie pytanie, mnie, które się pojawia często w recenzjach, czy tam umawianiu tego filmu, bo to zawsze się skupiają na samym końcu. Czy on jest dobrą postacią, czy złą postacią? Czy tak naprawdę jego oskarżenia, które były, są prawdziwe, czy nie? Czy to jego,
wobec matki.
Wobec matki. Czy jego wizja świata to jest jakiś tylko sposób na to, żeby załagodzić ból, który, czy ból, czy jakiś tam... Czy to jest jakiś sposób, że on próbuje sobie wyjaśnić rzeczy, które podłe robi przez cały czas w tym filmie? Czy się okazuje, że tak naprawdę to on był złą postacią przez cały ten czas i to jest jego jakby wizja i wyjaśnienie sobie...
Sprawiedliwego osądzenia.
Tak. No nie wiesz tego, tak? Dla mnie się wydaje, że no, ale to jest tam, kiepski
wiesz, rzeczy, które oni... Rzeczy, które oni wymieniają jako to zło straszne, które on wyczyniał, to są jakieś banały, tak? Że tak, tam podkradał tak. Majtki czy coś. No to nic strasznego tak naprawdę nie robił. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest pytanie, czy on był złym bohaterem, ale na pewno pytanie brzmi, czy oskarżenia wobec matki są prawdziwe? W sensie takim, że czy cała jego obsesja, czy cała jego paranoja i jego choroba tak naprawdę... To jest coś, co zostało stworzone przez jego matkę, ponieważ ona go cały czas blokowała, jakby strofowała i trzymała i nie chciała go wypuścić na wolność. Mm. To jest, ja myślę, że bohater chciałby, żeby tak było, bo to jest zrzucenie winy na tą okrutną matkę. I to jest ciekawe, bo myśmy potem wyszli też z kina i też każdy z nas miał inną interpretację tego. Właśnie tutaj znajomi, z którymi byłem, mówili, że no tak, to straszne, że właśnie są takie matki, nie? Straszne, że są matki, no. Które tak bardzo się znęcają i tak bardzo blokują tych biednych ludzi, że oni potem mają takie problemy w życiu. A moja interpretacja była inna. Moja interpretacja była taka, to wszystko nie jest prawdą. Jakby ten cały reveal na końcu, to też nie jest prawda.
No.
Nie ma, to nie jest tak, znaczy przynajmniej, no mówię, to jest, film jest otwarty na interpretację, ale moim zdaniem to nawet nie jest istotne, czy matka żyje, czy nie żyje. Cała historia mogła być wymyślona, bo wszystko może być stworzone tak, tylko po to, ta cała Odyseja może być tylko po to, żeby bohater chociaż przez moment poczuł, że nie jest, że nie poczuł tego poczucia winy, które ma i tego poczucia niemocy, że on sobie z czymś nie radzi i łatwiej to zepchnąć na
zewnętrzny jakiś element,
na interpretację, tak, na zewnętrzne pod tytułem matka mi to wszystko zrobiła, niż po prostu sobie z tym jakoś poradzić same. I to jest moja interpretacja, ale mówię, film nie w żadną z tych stron nie idzie.
Bo
nie?
To jest to, co mówiłem wcześniej, że dla mnie ten film nie miał nic do przekazania. Ta nie ma dobrego czy poprawnego czytania tego filmu i każda interpretacja jest tak samo dobra. Jak dla mnie to też jest, miało być też pokazaniem kolejnego lęku tej postaci, który polegał na tym, że no, czy... Ten sąd, który dzieje się nad nim, czy to nie jest jakieś, wiesz, szczególnie, że to jakby niby miało być przed jego śmiercią, czy to jak on będzie oceniany jest tylko mówione przez tych innych ludzi, on sam nie może nic na ten temat powiedzieć, tak, że jakby jeśli słuchasz tylko jednej strony, to każdy może być stworzony na złą osobę i on się po prostu tego boi, tak, no to jest jakby też kolejne.
On się boi też, no... Potępienia wiecznego po
tak,
śmierci.
No może. No.
I to jest też takie...
No zabił taka, ojca, jakby nie patrzeć.
Tak, to jest też taka...
Ojcobójstwo.
Jakby... No tak, znowu Freud się odzywa. To jest jakby taka potrzeba cały czas szukania jakiegoś usprawiedliwienia, bo to jest zbyt obciążające. Te wszystkie lęki, te wszystkie rzeczy są zbyt obciążające i cały czas skierowane są na ciebie. Właściwie egocentryczna postać. Myśli, że wszystko jest jego winą. Mm-hmm. Że on dlatego jest postacią, która nic nie robi, nic nie chce zrobić, ponieważ boi się, że cokolwiek zrobi, to tylko pogorszy sytuację. I pogarsza. Jeżeli, wiesz, no to trzeba niechcący... Tak. Wiesz, no on w sumie nic nie robi, ale dziewczyna się zabija, wypija tą farbę na jego oczach. On próbuje ją ratować, wparowuje matkę i mówi, co ty zrobiłeś? To jest jego wieczny lęk, że nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki od potępienia, chociaż on stara się robić wszystko w tym sensie, że nic nie robić, żeby tylko nie popełnić błędu. On nie chce żadnego błędu popełnić i dlatego non-stop je popełnia. I to jest ciekawe. Tak, to jest ciekawe. I to mi się podoba, tylko że problem, który ja mam, i to jest chyba problem z każdym filmem Astera, To jest końcówka w tym sensie, że znaczy tutaj mi się podobała ta końcówka, ale troszkę wcześniej patrząc, jest ten moment takiego tego revealu, tak, że matka wszystko ukartowała, lekarz go oszukiwał, dziewczyna, właśnie to, dlaczego dziewczyna nagle drętwieje?
Tylko absolutnie nie ogarnia tego. Absolutnie
nie tego. Wiadomo.
Nie wiadomo, nie jest to jakby, wiesz. To... Znaczy mi się wydaje, że to jest tak, że ona już jest niepotrzebna jest dla fabuły, więc ją wyrzućmy. No to raczej tak, chyba o to chodziło.
Tak,
no.
Tak. Więc o czym to ja mówiłem? Przecież teraz sobie przypomniałem o tej dziewczynie.
Że reveal się robi, tak?
Tak, robi się reveal. Czyli taki jakby coś, czego teoretycznie nie spodziewałbyś się w takim filmie. Właśnie w filmie, który będzie właśnie opowiadał o psychologicznie się tu próbował jakoś rozprawić z lękami, ale też być taki właśnie absurdalny, surrealistyczny. I mamy na końcu reveal, taki jak mamy ten trzeci akt, który jest niemalże w takim stylu właśnie kryminału, thrillera, gdzie wszystkie karty są na stole i teraz wszystko nasz widzu wiesz. Oczywiście to jest specjalnie tak zrobione, ale to jest to, co zawsze robi Aster pod koniec, kiedy opowiada coś bardzo świeżego przez cały film, bardzo nowe spojrzenie na horror, bardzo szeroko podchodzi do gatunku horroru.
Mm-hmm. No tak, tak.
Midsommar masz, nie tylko masz te humorystyczne elementy, ale masz fakt, że nawet to podtytuł polski, Biały Dzień, dzieje się wszystko w dzień. To jest nietypowy horror, tak, no. Kojarzy nam się z półmrokiem i nocą, a tutaj akcja dzieje się w dzień i opisuje jakieś rytuały ludowe, które po części też są oparte na faktycznych jakichś tam rytuałach. Bardzo ładnie lawiruje między tym i nie wpada nigdy w pułapkę takiego stricte gatunkowości. Mm-hmm. Do końcówki. I tak samo w Hereditary. Masz, co chwila dzieją się coraz większe dziwne rzeczy, zaskakujące dla ciebie. Zapominasz już o tym, że to jest w jakiejś formule horroru, a końcówka to jest wielki reveal w stylu klasycznego horroru. I na przykład to mnie wkurzyło w Hereditary. Po części tak jest też w Midsommar, ale już mniej. Midsommar to, Midsommar jest dużo. I tutaj znowu mamy ten taki jakby złapanie się jakiejś gatunkowości. W filmie, który jest bezgatunkowy, który cały czas żongluje właściwie w żaden sposób, o żaden gatunek nie zahacza tak stricte, to tutaj na tej końcówce się łapie tej gatunkowości i teraz mówi, okej, teraz mamy przed państwem rozwiązanie całego tego, tej zagadki, która rzekomo była przez cały film.
No tak, no próbuję ci, no.
I oczywiście potem fajnie od tego ucieka, ale miałem taki moment podczas oglądania, że o, Aster, znowu to robisz, czemu jakby, czego się boisz, nie? Czego się boi Ari Aster, że musi, kiedy ma taki już, kiedy już się tak wznosi, to się łapie za tą gatunkowość i to trochę jakby zaniża poziom produkcji. Tutaj myślę, że są inne problemy z tym filmem, ale na to zwrócę uwagę. No dobra, czyli co? Nie wiem, coś jeszcze?
Chyba tyle. Chyba się wygadaliśmy całkowicie na ten temat.
No, w każdym razie ja absolutnie polecam. To jest unikalny film na tle
wszystkich innych
rzeczy,
filmów horrorowych, takich, co się nazywa, nawet groteskowych, czy w ogóle filmów tak naprawdę, tak?
W ogóle filmów, tak. Ja myślę, że na tle, jakbym robił ranking najbardziej, najdziwniejszych filmów roku, to na pewno ten film by się znalazł w pierwszej piątce, myślę, co najmniej. Natomiast zobaczymy oczywiście, może na pierwszym miejscu. Natomiast ja oczekiwałem czegoś dziwniejszego jeszcze. Okay, ja tutaj za dużo dostałem takiego meandrowania, a za mało...
Konkretów, może chciałeś kretu.
Konkretów. Chciałem konkretu, ale chciałem też czegoś, co mnie bardziej wstrząśnie. A ten film mnie pozostawił trochę obojętnym. O, to jest coś, co...
Okej, rozumiem.
Co jakby nie mogłem podążać za tą fabułą, ponieważ ona jest skonstruowana w taki sposób, że ponieważ ostatecznie jest o niczym, tak jak mówisz, ostatecznie do niczego nie prowadzi, tylko do śmierci bohatera, która nic nie znaczy. I ja wiem, że to o to chodzi, że ona ma nic nie... Ale poprzez to moje odczucia po filmie są takie...
Okej.
Nie, wiesz, o Boże, jaki wstrząsający film. Tego nie miałem, a tego oczekiwałem. Nie wiem, czy ty miałeś tak podobnie?
Nie, znaczy ja miałem taki, że byłem w takiej pustce trochę myślowej, bo byłem sam na tym filmie, więc nie miałem tak, żeby od razu z kim porozmawiać o tym, co widziałem, ale byłem taki, że nie wiedziałem, co myśleć o tym filmie, może tak na koniec, nie? Że było dużo rzeczy się tam działo, ale nie miałem takiego, o tym jest ten film, albo o tym była ta scena, nie miałem takiego czegoś. Ty może...
Tak. No ale to jest zdecydowanie film do myślenia, do pomyślenia potem i to nie jest film, który od razu daje, on sam w ogóle nie daje odpowiedzi, ale zachęca.
Do szukania.
Zachęca do refleksji, do szukania tych odpowiedzi i tych pytań.
Kolejny film, o którym chciałbyś porozmawiać.
A ty nie?
Nie, absolutnie. Ja jak zobaczyłem ten film, bo mówimy o Piotrusie, Panie i Wendy. Jak zobaczyłem ten film, byłem taki absolutnie. Zrobiłem taki wielki ruch, wiesz, wokół tego filmu chciałem zrobić i pomyśleć la, już nie chcę. Potem kiedy rozmawialiśmy, nie wiem, czy pisaliśmy, że chciałbyś obejrzeć ten film i o nim pogadać. Ja byłem taki, o Jezu, czemu mi to robisz, Kajetan? Ja próbuję omijać te wszystkie remake'i, live action, filmów animowanych Disneya. Mm-hmm. I co?
Szerokim łukiem. Ale przyznaj, że no nie jest to Jota w Jotę remake klasycznej animacji. To trzeba mu przyznać.
To nie jest Jota w Jotę animacja.
Jest to film.
Choć jak oglądałem początek, to byłem taki, o kurde, nie rób tego, bo to na początek był taki, że myślałem sobie, Jezus Maria, to będzie Jota w Jotę to wszystko, nawet jak oni tam walczyli, tam skakali po tym mieszkaniu, co nie? Mhm. Byłem taki, nie.
Znowu origin. Trzeba przyznać temu filmowi, bo ja generalnie będę dość krytycznie też mówił o tym filmie, ale...
Ale kontynuując swoje zdania, to ja chciałem powiedzieć, że tak, absolutnie, absolutnie miałem...
Nie
podobało mi się i miałem dobre przeczucia, że nie chcę mi się oglądać, szczególnie, że te zwiastuny były takie same. No, ale dobre rzeczy.
Okay.
Czyli tak jak zawsze, jeśli wiemy, że w dwójkę będziemy srać na ten film, to mówimy najpierw dobre rzeczy. Dobrze.
Ty będziesz bardziej strał pewnie, ale tak, myślę, że mam. Ja mam dużo krytycznych słów do tego filmu, ale trzeba przyznać mu, oddać mu to, co trzeba mu oddać. Czyli tak, po pierwsze jest to film jakiś, jeżeli chodzi o stronę estetyczną.
Tak,
jeśli chodzi
jest
o
bardzo
to,
ładnym filmem, że, tak naprawdę.
Oto widać, że reżyser David Lowry, który wcześniej zrobił Green Knighta, który nam się bardzo podobał, Ghost Story, który ja bardzo lubię i też... Wcześniej zrobił też remake animacji Disneya, czyli Pete's Dragon. To chyba Mój Przyjaciel Smok było po polsku przetłumaczone. Tak. Bardzo naprawdę fajna, taka pełna werwy wersja live action tamtej animacji, która zresztą krótkim metrażem chyba, o ile dobrze. Tak. Albo nie, to jest taki łączony, zdaje się.
Może,
film,
nie wiem. Tak animowany. Znaczy, może inaczej, bardzo plastyczny jest ten film. Na przykład ta scena ze statkiem, Wendy, który tak. się tam obraca, tak, to było bardzo fajne. Cała ta wieża i wchodzenie po niej. Że wizualnie naprawdę widać, że on miał oko i wiedział, jaki obrazek chce nam pokazać. Tak, i to było...
Tak.
To jest ładnie.
I to jest jedna rzecz na plus. Na plus też ja dam plus temu filmowi za to, że właśnie nie starał się być, wiesz, klatka po klatce, scena po scenie, odtworzeniem tamtej animacji, na szczęście, tylko starał się zreinterpretować znaną historię i pokazać ją w nieco bardziej, no, współczesnym świetle, ale też w nieco bardziej, nieco inaczej akcenty postawić, zmienić troszeczkę jakby charakterystykę postaci.
Niektóre dynamiki i rzeczy się
chciał
tam poprawić.
Chciał coś konkretnego opowiedzieć, tak? Poprzez ten film. To pytanie, co konkretnie i czy nam się to podoba, to może jest inne pytanie.
Ale chciał. O tym
zaraz pogadamy. Ale chciał i ale dopiął swego w jakimś sensie.
Zachęci się, nie dostaje, wiesz, nagród, ale to...
Mówię, dopiął swego, tak zrobił to, tak. Nie tylko chciał, ale zrobił to. I mówię, jak na taką produkcję, wiesz, studia Disneya, które do tej pory raczej karmiło nas takimi bardzo oczywistymi remake'ami typu Król Lew, gdzie właściwie wszystko jest
to
samo. Scena
po scenie, ale też co innego.
Scena po scenie. Albo w każdym razie bardzo mało zmieniał w dotychczasowych filmach. Tutaj mamy bardzo dużo zmian. Rzeczywiście inny jest wydźwięk, o co innego chodzi. I to spoko.
Mi się wydaje, że Jude Law był super.
Tak.
Tak, że
Jude Law był, no, był bardzo dobry.
Był bardzo dobry i widać, że to się bał trochę tak... był w scenach, co nie? Że jak się pojawiał i coś mówił, to było wiadomo, że on robił tam wszystko na 100% i to widać.
No, w pewnym sensie masz rację, tak. Ale też dlatego, że miał najciekawszą i najlepiej rozbudowaną postać.
Tak.
Miał ark postaci bardzo dobrze zarysowany, inaczej niż dotychczasowo ta postać jest pokazana. I to rzeczywiście, i Jude Law świetnie się w to wczuł. I to jest wyraziste, i to się pamięta. Pamięta się Jude'a Lowa przede wszystkim z tego filmu i tą postać, czyli postać Hooka. Natomiast, czy coś jeszcze? Masz jakieś plusy do omówienia?
Może ta aktorka, która grała Wendy, też nie była taka specjalnie zła.
Jest okej. Okay. Czyli też... córka Millie Jovovich, tak. Co po prostu...
okej, okay, rzeczywiście, okej, okay, to już wiem, skąd znałem tą twarz.
Córka Milly Jovovich i Paula W. Andersona, czyli tego, który robił wszystkie filmy tak. z Millą Jovovich w ostatnich 15 latach.
Ale nie, że rzeczywiście to jest jej twarz. To już wiem, skąd znam tą twarz, bo byłem taki, kurde, znam skąd są już.
Tak, tak, więc tak. Wiesz, że ona była
że
okay,
ona była okej okay i też to jest, też, ale to też jest to, że to też była postać, która miała jakąś motywację napisaną w tym filmie.
I był na nią pomysł.
I był tak. na nią pomysł, jak szczególnie, że jakby to ona tutaj jest główną postacią, bo Piotruś Pan nie jest główną postacią w tym filmie, tak? Tylko ona.
Nie, nie jest, nie jest. Właściwie ten film powinien się nazywać bardziej albo Wendy, albo Wendy no. i Piotruś Pan. Wiemy o co chodzi, tak? Chodzi tak, o tak, to, że tak, no. w nurcie no, takiego myślenia progresywnego Hollywoodu, żeby przede wszystkim pokazać kobiece postaci, jako nie te, które stoją z boku, albo są obiektami westchnień, albo same wzdychają, albo są ratowane, albo muszą się zająć swoim rodzeństwem, albo generalnie muszą dorosnąć i stać się przykładową panną, która się zajmuje domem. On chciał to wszystko odrzucić, pokazać można inaczej zinterpretować, to można coś bardziej inspirującego dla dziewczynek pokazać i dać im troszeczkę powera, takie empowerment kobiecej postaci.
Szczególnie, że rola spoko. Tej postaci w oryginale to było matkowanie, tak? Miała być
może... Tak, to było matkowanie. Chociaż ja zawsze będę bronił tej roli Wendy w historii klasycznej i w animacji Disneya i później kolejnych interpretacjach. Wendy zawsze jest w centrum. To jakby z jej perspektywy widzimy. To przez nią poznajemy świat Piotrusia Pana. Więc jakby i ona jest zawsze postacią, która w jakimś tam sensie no. To jest właśnie też ciekawe, bo widziałem tą animację Disneya i to też dało mi dużo do myślenia, bo jest to postać, która przez prawie cały film jest odrzucana przez ten świat. Ona chce być, w ogóle to jest problem, w ogóle problematyka cała tego filmu to jest to, że Wendy, która już jest na tym progu dorosłości, zaraz już w tą dorosłość wejdzie, ona chce przeżyć jeszcze tą ostatnią przygodę jako dziecko, ale już nie może, bo już jest odrzucana, bo już ją traktują jako kobietę. To jest kwestia taka, taki mały margines, bo nie chcę mówić o całym filmie animowanym, ale tam jest kwestia taka, że ona chce być zabita przez dzwoneczka, który jest zazdrosny, czy która jest zazdrosna. Chce być utopiona przez syrenki, które tak bardzo chciała zobaczyć, a one są zazdrosne Piotrusia Pana. I chce być sprowadzona do roli matki, tudzież opiekunki i osoby, która pierze i gotuje w tej wiosce Indian, gdzie wszyscy się bawią. Tu mały disclaimer. Oczywiście nie chodzi o to, że Wendy chce tych wszystkich rzeczy. To dzwoneczek, syrenki i piraci chcą się jej pozbyć. Ona chce się bawić. Wszyscy faceci się bawią, ona też chce się bawić, ale dorosła pani Indianka mówi jej idź gotować, idź prać, bo kobieta nie powinna się zajmować zabawą. I to jest ciekawe, bo to jest, to jest odrzucające i to nawet w jakiś sposób jest takie przełomowe, że w ten sposób się pokazuje w historię w latach 50. jeszcze opisującą czasy XIX-wieczne, gdzie mamy problem tej postaci. No mamy tak, problem tej postaci, z której trochę współczujemy, że ona nie może faktycznie już
bawić się
już
razem.
Tych przygód przeżywać, tak? I tutaj chcieli to zmienić, tylko że problem polega na tym, że nic innego w jakimś sensie nie chcieli zmienić, w sensie konstruktu, bo konstrukt Nibylandii to jest konstrukt krainy, która jest krainą chłopca.
Tak, to jest miejsce...
Wyobraźni tak, chłopca.
Tak.
Piraci, walka, Indianie, syreny, ale syreny tylko po to, żeby miało do kogo wzdychać i żeby mógł im Piotruś Pan opowiadać swoje historie. I to jest kraina chłopca. Natomiast to nie jest kraina dziewczynki. I jeżeli robimy historię, gdzie to dziewczynka ma być tą protagonistką i ona ma w jakimś sensie zmienić ten świat, to musimy pokazać tą zmianę. A tej zmiany tu nie widzimy, ponieważ ona tak jak wchodzi do tego świata, tak z tego świata wychodzi, bo ten świat nie jest w żaden sposób ustrukturyzowany. To jest taki świat, który jest trochę nie wiadomo jaki.
No bo taki dziecięcy, bo to jest dziecięcy świat, tak? To nie jest tylko dla chłopca, tak?
Ale to nie jest magiczny świat, gdzie masz przygody, gdzie masz zabawę, gdzie masz
tak, w ogóle ten świat jest
beztroskę,
smutny. Tak, co nie,
tylko to jest smutny,
świat jest
szary,
smutny, no.
Wyjałowiony świat, gdzie po prostu właściwie już nie ma w co się bawić, nie ma z kim się bawić i te wszystkie dzieci są tylko po to, żeby stały się taką figurą interpretacyjną do tego, że tutaj teraz jest zmiana warty i teraz dziewczynki też mogą być zagubionymi chłopcami i teraz dzwoneczek nie musi wcale być zazdrosna Piotrusia.
W ogóle powodując, niego, że jest absolutnie niepotrzebna.
Że jest żadna. Jest żadna jest totalnie. No. To jest najstraszniejsze. Znaczy, to jest najsmutniejsze w tym filmie, bo fajnie, spoko. Chcemy to zmienić, ale stwórzmy postać.
Tak.
A nie tylko niech ona będzie tą figurą, która tutaj symbolizuje, że o, kobiety są niesłyszane, tak? Bo kobiety nie mogą się przebić przez ten tubalny głos męskiego patriarchatu i w związku z tym tylko dziewczynka ją w stanie jest usłyszeć. Ale spoko pomysł, tylko że film to totalnie kładzie, bo po pierwsze Piotruś ją słyszy, o czym nikt nie wspomina poza tym, że my to widzimy, że Piotruś doskonale wie, co dzwoneczek mówi.
Tak, ale potem ona mówi, że tak naprawdę on nie słyszał, co on, że on jej nie rozumiał akurat.
Jest taki moment?
Jest taka scena, że ona, jak już mówi, że jakaś tam rozmowa, to jest jakby jest powiedziane, że Piotruś pan tak naprawdę jej nie rozumie i nie słyszy jej.
Okej, okay, może to przegapiłem. Wydawało mi się, że nie było. Ale okej, okay. Dobra, no to okej, okay. Ale na koniec mamy ten moment, kiedy ona mówi, że no dziękuję, że mnie usłyszałaś do Wendy. Ale to jest ostatnie słowo, które ona jej mówi.
Jedyne, które mówi. Znaczy to ona jedyne, nie podejmuje, wiesz, bo to ta Tinkerbell nie podejmuje żadnej akcji, nie podejmuje żadnej decyzji tutaj w tym filmie. Ona jest tak naprawdę coś tam się niby chodzi za nimi wszystkimi, a potem jest złapana.
Podnosi swoim pyłkiem cały statek, wiesz. No. Mamy tygrysią Lilię,
która też absolutnie
w oryginale, która w oryginale jest rzeczywiście absolutnie stereotypową postacią, nie jeśli chodzi o pokazywanie Indian, bo akurat jako jedyna nie jest stereotypowo pokazana Indianką, czyli ona jest taką horrorową księżniczką, która tutaj nie powie, gdzie są Indianie, która jest dla Piotrusia znowu, jest tym symbolem i ona jest dla niego kolejną uwodzicielką, ona go uwodzi poprzez to, że ona jest taka dzika i taka bezpośrednia, że robi ten taniec, mówię cały czas o tym oryginale, że robi ten taniec przed Piotrusiem, że się od razu mu rzuca w ramiona. To jest coś, co dla Wendy, która jest wychowana, dobrze wychowaną damą z dobrego domu w XIX-wiecznej Anglii, jest nie do pomyślenia. I to jest jakby oręż, którego ona nie jest w stanie w ogóle użyć, tak, żeby zdobyć Piotrusia. Więc to jest rzeczywiście, tam jest taka dynamika pokazana między nimi. Tutaj oczywiście to zmieniają, no rozumiem, że to zmieniają, tak, tylko że znowu to nie jest żadna postać, to jest kobieta już, właściwie kobieta, która leci na koniu, biega na koniu i walczy zajebiście. I tak, podrzuca Piotrusia, żeby kiedy Piotruś traci moc, to podrzuca go, żeby sobie
poflurował. Ale to jest jakby kolejna koniec. Rzecz, że jakby zmienia się te postacie kobiece i odrzuca się elementy, które powodowały jakiś niesmak. Ktoś nie, czy tam niby jest pokazane, że te kobiety nie walczą o tego mężczyznę, tak? Że to tak jakby tutaj jest ten główny clue tego problemu. Ale nie zamienili nic, nie zrobili, nie spowodowali, że te postacie są inne, tak? Tylko że są ciekawsze. Dokładnie. Tylko one po prostu odjęły te elementy, które były niepoprawne politycznie i zostawili więcej, co nie?
Dokładnie, to jest to, żeśmy opowiadałem Magdzie całą ten film, jak moją frustrację związaną z tym filmem. No, no. To jest tak, że oni masz układankę całą w postaci Piotruś Pan, historia, i mówisz, okej, okay, ten element układanki już nie pasuje, w sensie już nie jest, tak, już nie jest właściwy. Zamieńmy go na inny, ale całą resztę zostawmy. I to jest dokładnie to, w sensie ten film zmienia tylko różne elementy, które już nie są aktualne i które rzeczywiście warto byłoby zmienić, żeby inspirować, żeby dziewczynki nie inspirować do tego, żeby myślały za siebie i żeby nie wpasowywały się w ten tryb myślenia takiego stereotypowego. Natomiast po prostu ogrom rzeczy trzeba byłoby dookoła zmienić. Tą Nyblandię trzeba byłoby na nowo wymyślić tak naprawdę, żeby to działało. I tego się film boi robić. I być może David Lory chciał to robić, ale
mi
być
się
może
wydaje, że tutaj studio absolutnie trzymało łapę i to wzięli tylko tego reżysera, żeby było nazwisko na początku filmu. Nikogo więcej.
Dokładnie. Dokładnie. Co prawda to jest jego scenariusz, ale na pewno tam Disney pilnował. Ale pamiętaj, musi być ta scena, gdzie Hook ucieka przed, tak śmiesznie ucieka przed tym aligatorem. Musi być ten moment początkowy, jak się pojawia Piotruś. Muszą być te wszystkie elementy, które znamy, Natomiast pamiętaj, że musi być też progresywnie. I w związku z tym jest, wychodzi eklektyczna konstrukcja, która nie ma po prostu w żadnym sensie się nie trzyma kupy. To się rozpada w szwach. To jest po prostu nieudana produkcja. Chociaż mówię, ja się cieszę, że to jest dużo lepsza droga niż te wszystkie właśnie adaptacje typu Królew.
Szczególnie, że to też jest historia i jakby jest to praca nad dziełem, które jest starsze, tak? Więc nie widać, nie ma, czuć może, że rzeczywiście dałoby się coś z tą historią zrobić, ale nadal to jest historia opowiadana
należałoby
już milion razy, tak?
Tak, niech, należałoby.
Nie wiem, czy tam...
Niech dziewczynka będzie Piotrusiem, niech będzie Piotrusia Pana i niech ona
Piotrusia
ma swoją
pana.
Nibylandię i
Piotrusia
zaprasza
pani.
Chłopca do tej... No nie wiem, niech to będzie, wiesz, niech to będzie po prostu... Odwróćmy wszystko. Jeżeli rzeczywiście chcemy taką progresywną myśl pokazać, że okej, dziewczynki też mają prawo, żeby się dobrze bawić i przede wszystkim tam jest ta kwestia tego, że dorosłość to nie musi być wpasowanie się w te struktury takie społeczne, które znamy, stereotypowe, tylko to może być stworzenie własnej jakiejś rzeczywistości, stworzenie własnej drogi życiowej. I to jest bardzo ładne i to jest słuszne i to trzeba jakby krzewić w dzieciach.
Ale wiesz, to też jest tak, że wiesz, tu jest historia o niechęci dorastania i jest to brane tylko z perspektywy chłopca, tak? Ale pokażmy to z perspektywy, wiesz, kobiety, tak? I no, dałoby się to
zrobić.
Ale
pokażmy tak współcześnie, tak jak mówię, tylko że widzisz, jeszcze jest problem taki, że okej, to jest wieczny problem tych filmów, które opisują dawne czasy, na przykład wiktoriańską Anglię i stają się być progresywne i wprowadzać progresywne motywy, ale zostawiając całą resztę...
No bo ładnie wygląda.
Ten sam problem
miałam z...
Ale ja nie mówię o wyglądzie, ja nie mówię o estetyce, ja mówię o tym, że pamiętasz, jaki problem miałem z najnowszą Enolą Holmes, gdzie masz na przykład... Emancypację opisujemy, tak? Wyzwolenie kobiet i tak dalej. Mm-hmm. To jest rzeczywiście zgodne z faktami historycznymi i bardzo ładnie poprowadzone. Ale przy okazji mamy osoby czarnoskóre, które są wysoko postawione, tak? Arystokraci. Tego nie było w Anglii, na pewno nie w takiej ilości, jak to jest pokazywane w filmie. Albo pokazujemy tą prawdę historyczną, która tam jest, albo pokazujemy
tak stricte fikcję i nie przejmujemy się. Tak,
Tak więc po prostu to jest problem Hollywoodu, że on nie wie, co zrobić. Nie wie, czy pokazywać tamte czasy i mówić, tamte czasy złe, ale je pokażemy, czy teraz nagle magicznie pokazać, że w tamte czasy były super. W ogóle XIX-wieczna Anglia to jest super, bo jak dziewczynka chciała zmienić swoje życie, to mogła. Jak dziewczynka chciała być, prawda, fajterką, to mogła. Nie było żadnego
nie,
problemu.
Nie, nie było żadnego problemu, nie.
No tutaj nie ma tego problemu,
nie.
Tak?
Znaczy, ona tam niby miała pojechać do tej szkoły, ale nie chciała, tak? Więc...
Ale nie chciała, to nie poszła. No wiesz, znaczy generalnie
poszło
nie
ostatecznie,
ma reakcji.
Tak? No bo mi się wydaje, że to też jakby, wiesz, że o czym jest ten film, co nie? Że on nie chce powiedzieć, czy... Bo w ogóle trzeba też podejść i poruszyć ten problem Piotrusia Pana, który jest generalnie najgorszym chyba elementem tego filmu, poza tym wszystkim, tak? Bo jak Captain Hook jest jakiś ciekawy zrobiony, to dlaczego Piotruś Pan, on na każdym kroku, jak się tylko patrzysz na to wszystko, dlaczego on jest głównym bohaterem? Dlaczego on jest bohaterem? On tutaj powinien być wilanem całej tej historii i to wszystko trzeba by mieć sens.
Swoją drogą, Piotruś, bo to jest też istotna rzecz, którą często tą krytykę się podejmuje, że no bo wy, dla was Piotruś Pan to zawsze musi być ten widealizowana postać, a przecież on był taki jaki owaki. Oczywiście, że był. To od samego początku koncept Piotrusia Plana polegał na tym, że to był bardzo szemrany typek, który, znaczy nie to, że szemrany, ale to była postać, to był dziki dzieciak, tak, który po prostu, który był strasznie egocentryczny, który
był.
I w animacji Disneya to świetnie widać, to jest bardzo antypatyczna postać u Disneya. To jest, wiesz, to on jest, on cały czas mówi do Wendy, no kobieto, ceruj, wiesz, tam przyszli mi, no opowiadaj bajki teraz. Wiesz, on jest po prostu strasznie antypatyczny.
Jest
i taki Piotruś Pan zawsze jest. A tutaj jest, on jest dla mnie, z mojej perspektywy, jak ja to interpretuję, to jest postać złamana, to jest postać zagubiona, to jest postać, która... nie wie, kim chce być i kim ma być tak naprawdę i to jest osoba, która nie ma żadnych własnych cech, można powiedzieć, tylko to jest taki, trochę taki bo, To jest Piotruś, pan się boi. Także to jest taka osoba, która po prostu widzi, że coś się zmienia w tym świecie, ale nie...
Nie chce podjąć decyzji żadnej, żeby cokolwiek zmienić, czy decyzji, to zrobić i tak dalej, tak? Szczególnie, tak. Że on, wiesz, tam wraca do tego wszystkiego, mimo tego, że nie ma po co wracać. Cała ta relacja
z Hulkiem. To zakończenie jest takie smutne. Tak. Przejdźmy do spoilerów.
Dobra, to chodźmy do spoilerów.
Spoilery.
Wiesz, cała ta historia, że on... Że oni byli przyjaciółmi z Hulkiem. I że to jakby jest ten główny konflikt, że on ten Hulk, że Piotruś pan tego kapitana Hulka, Jamesa, gdzieś tam zostawił. I on, czy tam pozwolił mu tam odjechać. To przez niego to się wszystko działo. I ten Hulk tak naprawdę, wiesz, nie ma żadnych dobrych wspomnień. To jest bardzo przykre, tak? I to jakby to wybielają go, ale... Dlaczego nagle nadal uważamy, że ten Piotruś pan jest dobrą postacią? Bo jest podłym skurczybykiem tak naprawdę. I gdyby w tą stronę poszli, gdyby pokazali go jako złą postać i... Bo wiesz,
że... Ale dlaczego uważasz, że ten Piotruś pan jest skurczybykiem? Co on takiego robi z głową?
Ale nie, ogólnie Piotruś pan. Powinien być, a ogólnie, tak. Powinien być złą postacią.
No ale on
tak?
Tu... Ale on,
a tak, tutaj go wybielają.
Oni starają się go tutaj wybielić. Tak?
Nie możesz, nie możesz mieć pozytywnego... czy w jakikolwiek sposób próbowałem wytłumaczenej analizy kapitana Haka w tej historii czy tym świecie, bez złego Piotrusia pana, bo dopiero wtedy jesteś w stanie cośkolwiek chcieli mieć jedno i drugie, a tak naprawdę no to jakby, bo wiesz, to szukał takiego pomysłu, jak naprawić ten film. Mi się wydaje, że to jest jedyny sposób, żeby w ogóle zacząć myśleć o tym filmie, żeby był lepszy.
Z tą tylko, że wiesz, wtedy ma, może... Bo Disney jednak w całym swoim progresywnym, w cudzysłowie, myśleniu jest jednak mocno konserwatywny i oni się obawią wielu, wiesz, sprzeciwów. Oni chcą lawirować, oni chcą zadowolić jednych i drugich. Chcą,
i nikogo nie zadowolili.
Postać i dokładnie przez to nikogo nie zadowalają, bo wszyscy, wiesz, są straszne sprzeciwy w tych skrajnych prawicowych środowiskach, co oni tu wyrabiają. W ogóle już pomijając to, że absurdalne oskarżenia o tym, że tam, nie wiem, dzwoneczek jest innego koloru skóry i tak dalej. To są takie pierdoły, to jest tak kompletnie nieistotne. Kolor skóry tak nie ma żadnego znaczenia tutaj. Ale oczywiście największe działa są tylko temu, że tutaj chcą zmienić, chcą tą taką feministyczną narrację wprowadzić i chcą wciskać kit dzieciom, że to czy tamto. To oni są wkurzeni na ten film i myślę, że osoby w drugą stronę myślące o lewicowych poglądach są zirytowani tym, że ten film tak mało odważnie do tego podchodzi.
Ale,
tak mało,
ale on upłyca, wiesz, postacie kobiece w tym filmie, tak?
Dokładnie, że te postaci są poprzez to, że wydaje się, okej, niech rzucają hasełka typu ta magia nie należy do chłopców, tak? No, już załatwione, nie? Odhaczone. Mamy odhaczone, bo mamy empowerment. Czy tam właśnie z tym dzwoneczkiem, po prostu trochę pracy nad tym, trochę popracujmy nad tym, może zastanówmy się, jak z tego stworzyć prawdziwą narrację ciekawą, która przekona, a przynajmniej zadowoli tą stronę lewą, albo chociaż przekona część osób, na przykład stojących po środku i zastanawiających się, w którą stronę pójść, nie?
No, ale to jest jakby
myślowo.
I nie możesz, masz dwa opcje wyboru. Albo robisz szare i ciekawe postacie, które nie są ani poprawne, ani dobre, albo robisz po prostu te postacie kobiece idealne, ale wtedy są nudne. I
dokładnie.
A boją się po prostu w tym Hollywoodzie, w 3 Disneyu zrobić negatywnej postaci kobiecej, albo jakby przynajmniej skomplikowanej postaci kobiecej w takich filmach, tak? No to są, bo to, powiedzmy, to jest produkt dla dzieci, tak? A nie robią nic więcej z tym, po prostu nic jakby robią je krystalicznie czyste, żeby wszyscy wiedzieli, że one są super zajebiste, ale przez to są nudne i nieciekawe. I to jest bardzo problem. No,
i to jest problem.
W tych starych historiach, no one może miały jakieś problemy i to można byłoby inaczej jakoś zinterpretować, jakby inaczej można by to zrobić, były... tak? Ale przynajmniej jakieś były. Dzwoneczek
tak,
miał
dokładnie.
Jakiś Dzwoneczek... konkretny plan, konkretny
cel. Dzwoneczek była
cel.
Mega charakterna, ona była okrutna. Dzwoneczek była okrutna, a jednocześnie miała motywację do tego, żeby być taką, jaką być. Miała po prostu cechy pozytywne i negatywne. Piotruś pan miał cechy pozytywne i negatywne. Wendy też miała cechy negatywne. Więc A tutaj nie, tu nie można
nie
tego
wolno,
zrobić.
Nie wolno ci, nie wolno ci. Bo...
Nie można pokazać ciekawej, wielowymiarowej postaci kobiecej, ponieważ ona musi być idealna. I w ten sposób po prostu po kolei podcina się nogi wszelkiego rodzaju faktycznej próbie zmiany myślenia takiego
ogólnego. Zrobienia czegoś ciekawego,
Zrobienia czegoś ciekawego. To dobra, słuchaj, no to byłby Piotruś Pan, myślę, że już coś jeszcze?
Nic. Chcę już skończyć to i położyć się spać i wyskoczyć przez okno.
A, to mam dla ciebie złą wiadomość, bo jeszcze mam pytanie jedno. Bo mówisz o tym, mówimy razem, rozmawiamy o konstruowaniu ciekawej kobiecej postaci i o tym, żeby... No rzeczywiście, że potrzeba jakiejś zmiany, na pewno potrzeba jakiejś zmiany, bo to jest, no zdeaktualizowały się te historie i wszystko i trzeba jakoś inaczej, tylko inteligentnie do tego podejść i przekonująco. Czy dałbyś przykład postaci kobiecej z jakiegoś filmu czy z bajki z ostatniej dekady, która jest dobrze skonstruowaną postacią, a jednocześnie no, jest w tym nurcie takim progresywnym, nie chcę powiedzieć poprawnym politycznie, bo to się źle kojarzy, ale w tym nurcie, który no, stara się pokazać inną stronę tej kobiecości niż do tej pory ona była promowana.
Moana. To była dobrze skonstruowana postać. Nie. W ogóle znać każdą tak naprawdę historię tego Disneya, Pixara.
Dlaczego Moana?
Po pierwsze, tam masz, wiesz, jest osoba, która ma konkretny cel do zrobienia, tak? Ona ma tam swoje negatywne cechy, jest uparta tak naprawdę, ale taki sposób takiego bardziej zaparcia samego siebie, co jest jakby jako pozytywne, negatywne. Tak, nie masz wątków romantycznych. Wiesz, jest postacią, która jakby tam, mówię, no, ma jakieś tam słabości tak naprawdę i nie jest jakby perfekcyjną postacią, która gdzieś tam dzieje, no i przy okazji ma przygody, co nie? No bo to jest najważniejsze, że jakbyś wstawił, znaczy to jest ciekawe, tak? Bo ona tam, wiesz, ma te cechy, które są uznawane za kobiece, bo tam jest opiekuńcza w tym wszystkim, co tam się robi, bo tam ten świat jakby się...
No właśnie, tutaj uważaj, bo wchodzisz na grząski grunt.
Tak, co nie? Ale
co
nie,
to znaczy
jakby,
kobiece
cechy? Wiesz, bo masz jakby, wiesz, masz toksyczną jakąś tam męskość i pozytywną męskość, tak? Masz toksyczną kobiecość i pozytywną kobiecość, tak? I
jasne,
jakby najważniejsze jest to, żeby mieszać te elementy w postaciach, czy w prawdziwym życiu też, wiesz, i są pozytywne elementy męskości, pozytywne elementy kobiecości. Najważniejsze jest to, żebyśmy jako ludzie, niezależnie od płci, brali je z jednego i drugiego, te pozytywne cechy, tak? No bo to jakby to jest jakby clue tego wszystkiego. I
ona jest nauczyć tak, się jest czegoś pozytywnego.
No.
Młody widz może się nauczyć czegoś pozytywnego, jeśli śledzi postać, która ma wady i która się uczy te wady pokonywać, a nie
a jest od razu
doskonałej
idealną
postaci od początku.
Tak dalej. Tam z jak to tam z Brave na przykład ta postać kobieca, ta ruda, to ona też jest postacią, która ma swoje minusy, jest uparta, tak, bo to jest często się pojawia tutaj, która po prostu za sprawą pracy nad sobą i tych rzeczy, które się tam dzieją, potrafi jakby dokonać czegoś i zmienić siebie, tak, no bo ona zmienia, zresztą potem jest ciekawe, bo też jest ten wątek relacji córki z matką, tak, który jest tam eksplorowany.
Trochę tego jest i to właśnie w tym nurcie właśnie stricte feministycznym, bo Brave jest bardzo feministycznym filmem.
Tak, tak. Chyba jeden z pierwszych takich,
też w jakimś sensie.
Ale
uwaga, Moana jest napisana przez kobietę i wyreżyserowana, więc to też jest może istotne, bo tutaj mamy faceta, tak który jakoś tam stara... Ja wiem, to jest wrażliwy facet i on na pewno... Ja nie chcę mówić, że tylko kobieta może pisać kobiety, tak? Ale jest to pewna perspektywa i jest to jeszcze jak studio nad nim stoi i mówi mu, że ma być tak, a nie inaczej, to na pewno z tego wyjdzie... No nie może wyjść dzieło idealne w żadnym sensie.
Ale będziesz, ale mi się wydaje, że clue jest warto... takie... Mi się wydaje, że clue jest takie, że to są świeże i nowe IP, które, nad którymi można było zrobić, co chcesz, a w momencie, w którym my bierzemy te stare IP, zmieniamy je, manipulujemy nimi i próbujemy zrobić tak, żeby było to takie same, ale jednocześnie, żeby było to takie jak tamto, żebyś miał tą ikonografię starą, bo to ludzie będą wyciekać, ale chcesz wyrzucić te nieprzyjemne rzeczy, to będziesz miał zgrzyt w tym momencie.
Będziesz miał zgrzyt, dokładnie. Więc, wymaga o wiele więcej pracy, przeróbka oryginalnej, klasycznej opowieści, która w sobie jest spójna bardzo, a Piotruś Pan jest bardzo spójną historią, która jest w ogóle idealnym. Ja bardzo lubię, ja coraz bardziej lubię historię Piotrusia Pana, bo to jest w ogóle super rzecz do analizy, do psychoanalizy znowu. Mm-hmm. Dlatego mówię, że to są podobne filmy, które omawiamy, bo tu mamy znowu Freuda, mamy mnóstwo w Piotrusiu Panie. I to jest w ogóle ciekawa historia do rozpakowywania wszelkich właśnie tropów freudowskich, niefreudowskich, jakichś tam, wiesz, kwestii ojcostwa, macierzyństwa, właśnie męskości, kobiecości. No to jest po prostu... To jest absolutna skarbnica. Tam można wydobyć mnóstwo. To oglądając, ja nawet ci polecam, ja wiem, że ty nie znosisz już tego, ale nie wiem, kiedy ostatnio oglądałeś starego Piotrusia Pana, tego Disneya.
Dawno chyba.
Ale polecam ci obejrzeć, bo doświadczenie jest naprawdę ciekawe, kiedy po prostu te wszystkie elementy się tam pojawiają. Ponieważ to jest opowieść o wyobraźni, więc ta wyobraźnia jest troszeczkę taką podświadomością i ta podświadomość wydobywa wszystkie te elementy, które... konstruowały wtedy ludzi i konstruowały i społeczeństwo i dzieliły na męskie, na kobiece i te stereotypy, te wszystkie właśnie to odnoszenie się do kobiet, odnoszenie do dzieci, na czym polegała wtedy dorosłość, na czym polega teraz dorosłość. To jest super ciekawy temat i uważam, że jakby kłócąc się z tobą tutaj, uważam, że to jest świetny materiał do tego, żeby podejść inaczej, żeby zobaczyć to z innej perspektywy naszej współczesnej, tylko że może, nie wiem, może niech to będzie akcja, niech się dzieje współcześnie, może wtedy będzie mniejszy zgrzyt, bo dlaczego cały czas opowiadamy, damy o tej, to mówisz, że to jest ładnie wygląda, tak, ale akcja dzieje się na wyspie, więc to jest, nie ma tam jakichś wiktoriańskich elementów za dużo. Może potrzeba pokazać współczesnego Piotrusia
Pana.
Dlaczego
po prostu
najlepszą adaptacją
w cudzysłowie... Potrzebujemy nowych
dobrze,
rzeczy.
Ale jeżeli... Okej, okay, ale możemy to i to mieć, tak? Nie musimy jedno albo drugie.
Właśnie nie, w dzisiejszych czasach już możesz mieć tylko jedno, bo nie warto więcej robić.
Może, ale dlaczego najlepszą adaptacją Piotrusia Pana jest film, który nie jest adaptacją Piotrusia Pana, czyli bo podchodzi inaczej, bo podchodzi współcześnie wtedy, tak?
No.
Ugryzie temat z innej strony i to też jest super, więc podsumowując, zamiast oglądać ten film, obejrzyjcie sobie Hooka, a jeżeli chcecie obejrzeć film o dobry film o empowermencie kobiet, to Moanę, Brave i pewnie jeszcze kilka
innych się znajdzie.
Współczesnych się znajdzie.
Bo nie każdy film musi o tym być, co nie rozumiem, że można...
Nie no, ale jak chcesz konkretnie to, to myślę, że to nie jest dobry wzór.
Nie, Piotruś Pan i Wendy to no, nie robi jest tego słabym dobrze. Filmem, po prostu jest słabym filmem.
Dobra.
To tyle.
To byłoby tyle. Na dzisiaj żegnają się z wami Kajetan.
I Paweł. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.